Okay, I'm not going to start out with some fancy intro. I'm just going to say what's on my mind right now. Political correctness fucking sucks. It sucks.
Serdecznie w 206 chyba odcinku. Dzisiaj mamy bardzo specjalnego gościa, który będzie wam szumiał, ale to dlatego, że jest bardzo daleko. Jest bardzo, bardzo daleko. To jest, co więcej, to jest kobieta. Cześć, Kingo.
Cześć.
Macie okazję pierwszy raz w historii Nadgryzionych. Kiedyś odmówiła udziału, ale teraz się zgodziła. Pani szanowna redaktorka, korektorka Kinga Ochendowska.
Nie będę ja. A poza tym to ja od razu wszystkim słuchaczom powiem, że ja się tutaj czuję mniej więcej tak samo niekomfortowo jak Bruce Willis w Piątym Elemencie. Jak mu podsypali ten mikrofon, to się pod twarz i kazali coś mówić. Ja po prostu lepiej komunikuję się używając języka pisanego niż rozmawiając.
Słuchaj, ja chciałem nawiązać do tematyki, o której wszyscy będziecie mieli okazję niedługo na ten temat poczytać, mianowicie takie trochę wyjątkowe wydanie iMagazine wkrótce się pojawi, nawet nie na dniach, tylko na dniu, bo zakładam, że jutro będzie wydanie. I w nim rozmawiamy o naszych pierwszych Macach. I chciałem się ciebie zapytać w ogóle nawet może nie o pierwszym Macu, o pierwszym komputerze, bo ty jesteś, znaczy tak, zakładam, że, no ja to błędnie zakładam w sumie, ale ogólnie my jesteśmy z takiego pokolenia, które pamięta czasy, gdy nie było komputerów, a teraz nagle mamy iPhony w kieszeni. I chciałem się zapytać, jak twoja historia się zaczęła, już nawet nie tylko z Maciem, tylko w ogóle od samego początku.
Od samego początku? Najpierw w zasadzie w rodzinie był ZX Spectrum, który należał do męża mojej siostry, którym się żeśmy wszyscy oczywiście bardzo fascynowali. W związku z tą fascynacją, którą zauważył mój tata, w wieku lat bodajże, żeby nie skłamać, 16, dostałam swój pierwszy komputer i to był, też żeby nie skłamać, 286 naszemu.
Okej. Okay. Miałeś ile miałeś lat wtedy jeszcze raz? 16? To przepamiętam?
Tak. Tutaj teraz praca dla detektywa, ile mam lat?
No właśnie, ty nie jesteś fanką specyfikacji technicznych.
Nie.
I z tego co pamiętam, jak pisałaś, to podchodzisz do tematu po prostu, że wymieniasz, kiedy zaczyna być zbyt wolny, tak?
Dokładnie tak.
No to co było po iBooku w takim razie?
To były jeszcze różne rzeczy w międzyczasie w zasadzie, ponieważ jak już poznałam Maca, to no, fascynowałam się nim. Czyli w międzyczasie był jeszcze PowerBook 520C, bardzo piękny sprzęt i bardzo stary. Była jeszcze Performa, były G3. A takim pierwszym upgrade'em rzeczywiście w górę, nie w dół, po iBooku to był PowerBook G3 Pismo.
Pamiętam PowerBooki, jakie, już nie pamiętam gdzie dokładnie je widziałem, ale gdzie się widziałem. I mieszane uczucia wtedy miałem na temat w ogóle Maców w tamtych czasach.
To znaczy, wiesz co, ten Pismo to był w ogóle piękny sprzęt. Prawdopodobnie widziałeś go wielokrotnie w telewizji, bo był bardzo często pokazywany. Taki fotogeniczny był. Był taki z lekka obły. Środek klapy miał plastikowy. Boki były pociągnięte taką gumą, na której bardzo pięknie zostawały wszelkie odciski palców. Teraz na ikonę. I to był po prostu sprzęt najpiękniejszy, najwspanialszy. Fantastyczna maszyna do wszystkiego.
A jak wykorzystujesz w ogóle iPhony, iPady i tak dalej? Jak to u ciebie wygląda?
iPad to jest w zasadzie studio multimedialne i on sobie spoczywa koło łóżka i służy do łóżkowania konkretnie. Czyli jak mam ochotę obejrzeć sobie, nie wiem, jakiś film w łóżku, czy poczytać książkę taką z obrazkami bardziej, czy, bo ja wiem, poużywać sobie trochę sieci społecznościowych, gdyż często używam właśnie Twittera na iPadzie. Facebooka ostatnio bardzo rzadko odwiedzam, więc to wypada. I właśnie w ten sposób go używam. Głównie jako takie przenośne centrum multimedialne. Natomiast iPhone'a używam na mieście, kiedy nie mam dłuższego używania. Jezu, zachowuję się jak Dominik. Co chwilę robię Dominik, strzel piątkę.
Nie przejmuj się tym.
Nie, się nie przejmuję. Mam tutaj jakieś lekki stosunek.
A widziałaś mój przytyk do Dominika w ostatniej w ostatnim artykule?
Tak, właśnie mi się przypomniał, dlatego tak. Auć, auć. Tak. Teraz to wytniesz, dobrze?
Nie, tego już nie wytnę, to musi zostać.
Czekaj, bo miałam szkurcie słuchawki, zdarzenia wypadły. Tak, to bądź uprzejmy wyciąć
Dobrze.
iPhone'a używam na mieście, po prostu na mieście. I już na nim wtedy robię wszystko, to znaczy jeżeli potrzebuję coś zanotować, to po prostu robię zdjęcie, zdjęcia robię komórką, iPhone'em, a to bierze czasami różowych akcesoriów. Plus, co jeszcze na nim robię? Wszystko robię. On robi wszystko. Mówisz, że iPhone robi wszystko?
No wiem, słuchaj, właśnie ja się ostatnio zastanawiałem trochę nad przyszłością ogólnie komputerów, bo mamy w tej chwili w zasadzie cztery kategorie komputerów, jeśli chodzi oczywiście o takie potrzeby domowe czy też pracowe. Mamy komputery stacjonarne, laptopy, tablety i telefony. Tak po prawdzie myślę, że spokojnie 90% tego, co robimy, możemy, spokojnie 90%, jak nie więcej, możemy robić na każdym z nich. Mniej lub bardziej wygodnie, to już nawet nie wnikam w to, tylko że na każdym z nich. No i pytanie teraz, po co nam w takim razie tyle różnych kategorii? Najmniejszy, najwygodniejszy wydaje się iPhone. Czy w przyszłości na przykład będzie jakiś taki dock, że przychodzimy do domu, wkładamy telefon albo nawet bezprzewodowo to się robi po jakimś tam AirPlayu czy czymś innym i po prostu łączy się nam z klawiaturą, z myszką. Na ekranie mamy, jak używamy ekranu, to mamy iOS-a, jak nie używamy ekranu, to on się przełącza w jakiś takiego albo rozbudowanego iOS-a, albo po prostu w OS 10 czy OS 13, nieważne jaki tam będzie kiedyś. I po prostu używamy iPhone'a jako komputera stacjonarnego, normalnie z monitorem, czy też, nie wiem, może będą jakieś telewizory na całą ścianę, cholera wie. Wiesz, co mam na myśli, hologramy, może jakieś 3D. Czy raczej będzie tak, że będziemy mieli po prostu terminale wszędzie w różnych formach, a wszystkie nasze informacje będą w chmurze, a nie koniecznie w telefonie. I po prostu będziemy się logowali na swoje konto, czy też w jakiś tam sposób i mieli dostęp do wszystkich naszych danych, aplikacji i tak dalej. Ciekaw jestem, która z tych form się przyjmie bardziej.
Wiesz, co mi się wydaje, że to trzecie jest zdecydowanie najbardziej prawdopodobne, wiesz? Dlatego, że ludzie mimo wszystko są przyzwyczajeni do tego, że przynajmniej jeszcze przez najbliższe, nie wiem, 10 lat, 15 lat, ludzie są przyzwyczajeni do używania różnych urządzeń do różnych celów. Dlatego wydaje mi się, że kwestia terminali w domu, terminali w pracy, to jest ta droga, tak mi się wydaje.
No ja jestem strasznie ciekawy, co teraz, jak to będzie wyglądało, jak pojawi się iOS 8 i Yosemite ze względu na te, chociażby na zdjęcia, no bo Apple chce wszystko przenieść nam w chmurę. obniżył ceny. Nie jest nadal za darmo niestety, co jest złe, ale tego miejsca no, można mieć dużo za niewielkie pieniądze, czy będzie można mieć dużo za niewielkie pieniądze. Także jestem strasznie ciekawy, jak to wszystko będzie wyglądało, bo ty mówisz, że masz słaby internet. Ja na przykład mam w tej chwili 250 na 20 uploadu i to jest super. Jestem z tego strasznie zadowolony. Chciałbym mieć 100 na 100 tak naprawdę, albo 50 na 50 nawet nie byłoby źle, ale są ludzie takie, nie wiem, no jak Norbert chociażby, który zależnie od tego, jak wiatr zawieje, to ma downloadu ma 2 megabity, a uploadu to w ogóle lepiej nie mówić.
Mówisz, że są tacy ludzie, tak?
No.
Więc my teraz rozmawiamy na 1-megabitowym łączu.
Wiesz co? Moja mama ma więcej.
No.
A ty mieszkasz w cywilizowanym kraju, a nie w trzecim świecie, jakim jest Polska.
Ale ja mieszkam w cywilizowanym kraju, ale nie mieszkam w cywilizacji. Ja mieszkam na zabitej dechami wsi. O. I tu nawet, no. Nawet tutaj trójka nie dolatuje ostatnio.
Wiesz co, to jest to, co mnie szokuje w Anglii, że niby jest taka, no, kraj trochę bardziej, powiedzmy, nowoczesny niż nasz. Natomiast jeśli chodzi o zasięg sieci komórkowych, to jest tragedia.
To znaczy, wiesz co, w miastach i w bezpośredniej okolicy miast jest bardzo dobrze. Ja jak do miasta, to mam świetny zasięg. Natomiast na swojej wsi to robimy, zresztą wszyscy to dokładnie tak samo robią. To się albo przystawia telefon do ściany, tak płasko, no. I wtedy lepiej łapie, na przykład. A niektórzy się na przykład z łazienki wygrają i łapią sobie w ten sposób jedną kropkę. Także to jest rozrywkowo, ale za to mamy swoją własną grupę na Facebooku.
No to rzeczywiście duży plus.
No, wspaniale jest, wspaniale.
Nie, ja ci powiem, że już nie wyobrażam sobie powrotu, bo ja bym na przykład bardzo chciał się wyprowadzić za miasto. Mhm. Gdzieś pod Warszawę, żeby mieć ciszę, spokój. Ale tam nie ma internetu.
Jak to nie ma? Jest, tylko wolny.
Nie, to nie jest internet. To jest coś, co udaje, symuluje internet. No i słuchaj, i mając... dobra, okej, okay, niech będzie. Ale mając taki internet, na przykład jak masz ty, czy ktokolwiek mieszkający pod Warszawą, jakiś 1 megabit uploadu załóżmy w porywach albo pół, to ja, wiesz, no, nie ma opcji, żeby korzystać z takich rozwiązań jak ten iCloud. Przecież przez 3 godziny będą 3 zdjęcia uploadowały.
No ja wiem, bo jakby wrzucacie na Dropsa zdjęcia zamiast sobie udostępnić te foldery gdzie indziej, tylko bezpośrednio przez folder do korekty, to ja tutaj mam po prostu utopiony komputer. Przepraszam, to nie jest po godzinach, prawda?
Nie, możesz klnąć. Oznaczam wtedy jako explicit, także spoko.
To wtedy ja mam po prostu komputer stojący przez, załóżmy, no, godzinę. No.
Dlatego ty się tak irytujesz.
No przecież mówiłam, że mam słaby internet. No.
Ale to jest abstrakcja dla mnie.
Znaczy może będzie lepiej, bo dzisiaj przyjeżdża człowiek z trójki, który ma tutaj nam chodzić i mierzyć poziom sygnału, bo od 8 tygodni w tej chwili walczymy z trójką. Nawet dostaliśmy własnego przedstawiciela.
O. A kurczę.
Jest.
Wiesz co, ja za każdym razem, jak gdzieś tam po Polsce podróżuję, to z pełnym zdziwieniem obserwuję, jak działa Orange na terenie naszego wspaniałego kraju. W zasadzie na trasie Warszawa-Wrocław moja żona akurat ma Orange i jak ona przekracza granicę administracyjną Warszawy, to jej znika 4G, znika i 3G i zostaje Edge, a Edge w Orange nie działa. Więc ja jej udostępniam ze swojego internet, bo ja mam całą drogę między, nawet przez jakieś najgorsze zabite dechami wsie, mam w plusie, mam 3G cały czas. I nie, a jak byłem w tym, jak byłem w Londynie w zeszłym roku, to pojechaliśmy do Swindon. I powiem ci, że miałem chyba właśnie 3G miałem. Tak mi się kojarzy. Oni mieli wtedy jakiś taki pakiet za 15 funtów czy coś takiego, chyba miesiąc internetu bez limitów. Mhm. To coś takiego wziąłem sobie do iPada czy do iPhone'a. Do iPhone'a wziąłem. I powiem ci, że było kiepsko. W Swindon jak się pojawiała jedna kropka 3G, to w ogóle był szok.
No widzisz.
Strasznie byłem tam zły na internet. Zresztą Dominik jakiś czas temu podróżował gdzieś tam przez Anglię i też strasznie narzekał.
Znaczy wiesz, tutaj problem polega na tym, że tam, gdzie się łączą zasięgi dwóch masztów, to jest po prostu jedna wielka czarna dziura. No. U nas właśnie tak jest. My mieszkamy dość niedaleko masztu, który powinien oferować w teorii 40 megabitów, no, a to, co mamy, to mamy. No.
Strasznie współczuję. Nie wiem, naprawdę akurat pod tym względem to nie wiem, czy to akurat państwo się tym powinno zająć, ale dziwię się, że nie ma lepszego internetu w wielu miejscach na świecie. Już nie mówię nawet w jakichś takich krajach absurdalnych jak Afryka, gdzie Facebook będzie im dostarczał, Facebook czy Google? Google będzie im dostarczał internet na balonach. Słyszałaś o tym?
Nie.
Mają jakieś latające routery tam ustawiać im, które będą wisiały w powietrzu i dawały internet. A tak sobie pomyślałem, jak o tym przeczytałem, że może im po prostu wodę zapewnili, byłoby lepiej.
No, to jest dylemat.
No w każdym razie w Polsce mam wrażenie, że pod tym względem jest lepiej niż w Anglii, naprawdę.
To znaczy tak, jak słucham swoich znajomych, to zdecydowanie internet jest lepszy. Ale ja nie oddałabym, wiesz, tego świętego spokoju mieszkania na wsi, nawet za lepszy internet.
Ja chyba też nie, wiesz. Kiedyś w końcu się wyprowadzę i będę miał taki internet jak ty i będę szczęśliwszy.
Wiesz, jest jak wchodzę rano do ogródka, ptaszki ćwierkają, sąsiedzkie koty przychodzą, przytulają się. No, to jest naprawdę spokój, to jest ważne.
Ile ty z tym twoim psem chodzisz? Musisz chodzić codziennie, bo ty masz jakiegoś huskiego, czy to malamut jest?
To paski.
To za 5 kilosów dziennie musi zrobić, co?
5 kilosów to mało. No teraz właśnie. Dziennie po półtorej godziny.
O kurczę.
Bo inaczej to ci przekopię cały ogródek, dokopię się do Australii na drugą stronę, albo ci zeżre kanapę. Do wyboru.
O Boże. Miałem kiedyś znajomych z huskiem. To był tak niezmordowany pies.
Znaczy wiesz co, ja ją potrafię zagonić. To jest fakt. Dzisiaj właśnie zresztą jak się odzywałeś pierwszy raz, to wybierałyśmy się do lasu i było po prostu fantastycznie. Pies przyszedł do domu, rozjechały mu się wszystkie cztery łapy w cztery strony świata i teraz śpi.
A puszczasz go luzem, tak jak jesteście gdzieś właśnie w lesie czy coś,
nie.
Czy niekoniecznie?
Nie.
A dlaczego?
Dlatego, że znaczy to jest specyfika rasy. Husky, to bardzo często się zdarza, że dopiero po kilku latach przebywania z tobą możesz go puścić, ponieważ husky to jest pies, który biegnie i on jak się tak zbierze do biegu, to będzie bieg nieprzerwanie, możesz go wołać, on będzie biegł na przykład 10 kilometrów.
To ty powinnaś zacząć jogging uprawiać w takim razie.
Wiesz co, ja to czasami robię, znaczy ja w tej chwili już nie mam takiej kondycji, kiedyś miałam lepszą. I tak się zbieram z nią czasem, że chodzę sobie z nią pobiegać. Co prawda to wygląda tak, że wtedy ja mam wywalony język, a nie ona, ale zawsze.
O kurczę, no psy z tej rasy to są niesamowite. Ja pamiętam, wiesz co, dobrze malamuta nie masz. Znałem kiedyś dziewczynę, która miała malamuta. To jak ten pies gdzieś za czymś zaczynał biec, to ona tą smycz puszczała, bo jak raz jej nie puściła, to sunęła po prostu brzuchem po ziemi za nim.
Haskie mają dokładnie tak samo. To są psy pociągowe. No. Pociągną.
A w jaką stronę w ogóle myślisz, że Apple teraz pójdzie, jeśli chodzi o przyszłe generacje? Co się będzie działo z iOS-em, z OS 10? Będzie się to w końcu łączyło coraz bardziej, czy jednak pozostawią te obie rzeczy niezależne, przynajmniej przez dłuższy czas?
Wiesz co, ja już dawno o tym pisałam, że system mobilny i system dla komputerów stacjonarnych będą się do siebie zbliżać, że nastąpi ta unifikacja, która rzeczywiście sprawi, że wszyscy będą mogli używać komputerów, bo zostanie to, co jest najlepsze z systemów mobilnych i to, co jest najlepsze z systemów stacjonarnych. Po prostu to w ten sposób musi się skończyć. Inaczej tego nie widzę. Miałam coś jeszcze powiedzieć, ale zapomniałam co z tego całego wrażenia. Apple będzie, zresztą widać, że Apple podąża w tą stronę. Przychodzi mi co chwilę mail i mnie strasznie rozprasza.
Ja swojego wyłączyłem.
No ja właśnie nie, ponieważ nie jestem przyzwyczajona do tego całego nagrywania. Apple zmierza w tą stronę, że tworzy nam ekosystem. To już nie, jest nie tylko ekosystem związany z komputerem i telefonem, ale też związany właśnie z obsługą naszego samochodu, prawda? Z obsługą w przyszłości naszego domu. Za chwilę będzie to też zapewne jakaś forma, teraz będzie okropne słowo, opaski, która będzie mierzyć nasze tętno i kto tam wie, co jeszcze będzie mierzyć. I myślę, że Apple po prostu zamknie nas w swoim ekosystemie. Tak mi się wydaje, że to będzie w tą stronę. Że Apple będzie we wszystkim, czego potrzebujemy, czego używamy w codziennym życiu.
Bo skoro już zaczęłaś o tych opaskach gadać, to mam dla ciebie fajne zdjęcie. I na samej, jak ci się Fitbit załaduje, to na samej górze masz coś, co się nazywa Tory Burch for Fitbit. Taka bransoletka na rękę. Jeżeli klikniesz sobie tam w przycisk pokaż, learn more, to masz stronę, na której pokazują kolejne, w sumie cztery produkty. Pokazują złotą bransoletkę. Zakładam, że ona jest złota, a nie pozłacana, ale wiesz co, kosztuje $200. To może być złota. Nie, pewnie pozłacana, sorry. Mają wisiorek na szyję z łańcuszkiem i mają dwie opaski takie kolorowe. No i słuchaj, i biorąc pod uwagę, jakich ostatnio ludzi Apple zatrudnia, jeśli chodzi właśnie o kwestie modowe i tak dalej, chociażby Angelę i oraz tych ludzi z różnych stron świata, w sensie z Tag Heuera i tam z paru innych takich marek, raczej Boże, nie znam polskiego słowa w tej chwili, takich no ekskluzywnych marek, to może to nie będzie, tak właśnie się zastanawiałem, może to nie będzie jeden produkt, ten i zegarek, ten iWatch, ten, mówi się o tym, że to będzie opaska, że będzie, inni mówią, że będzie zegarek z jakimś ekranem, który zużywa prawie zero prądu, a może to będzie kilka produktów, może to będzie w różnych formach, różne rzeczy.
Wiesz co, powiem teraz też bardzo brzydkiego. Jeżeli chodzi o sam i zegarek, to mnie to ani ziemia nie grzeje. Ja nie potrzebuję zegarka od Apple. W związku z tym dla mnie dużo bardziej interesującym produktem jest opaska w stylu właśnie Plexa, która sobie mierzy coś tam, którą mogę w każdej chwili zsynchronizować, ale naprawdę nie potrzebuję na tym porcie zegarka w żadnym wypadku.
Ja się z tobą całkowicie zgadzam. Ja też nie potrzebuję zegarka, bo takowy mam, jest mechaniczny i nie widzę nic, co by miało mi, dlaczego ja chciałbym mieć urządzenie na ręce, które miałbym codziennie albo co dwa dni ładować.
Tak, i to się zgadza. Ja na przykład wolałabym tego typu opaskę, dlatego że zdecydowanie męczy mnie noszenie cały czas przy sobie iPhone'a, zwłaszcza wtedy, kiedy wchodzę do domu, odkładam go na biurko. I przez dwa dni go na przykład zupełnie nie dotykam, bo mam weekend. Ale w tym czasie na przykład wychodzę z psem, czy idę pobiegać, chciałabym, żeby mimo wszystko jakaś ta moja aktywność była zarejestrowana. A noszenie ze sobą iPhone'a w takich sytuacjach jest po prostu męczące.
Czyli pozostaje ci teraz albo jakaś opaska, które no są, według mnie są trzy ciekawe na rynku. Jednym jest właśnie ten Fitbit Flex, o którym mówisz, ale powiedz mi, nosisz biżuterię na gdzieś właśnie jakąś tak, jakieś bransoletki, jakieś tego typu rzeczy?
Wiesz co, to oczywiście zależy kiedy, jak idę na spacer z psem, to nie.
A czy gdybyś miała taką bransoletkę, na przykład właśnie jakieś urządzenie, to powiedzmy na przykładzie tego Fitbita, i miałabyś bransoletkę wyjściową i bransoletkę sportową, to nosiłabyś wtedy ją, zamieniała sobie między jednym a drugim wychodząc z domu?
Teraz w zasadzie powinnam odpowiedzieć tak albo nie, ale nie wiem.
Bo to też w pewnym momencie chyba staje się takie trochę uciążliwe i też nie wiem, właśnie się zastanawiam, czy mi by się chciało.
Wiesz co, właśnie tego nie chciałam powiedzieć. Mi by się prawdopodobnie nie chciało. To raz. Dwa, naprawdę nie wszystko do wszystkiego pasuje. I czasami zdecydowanie łatwiej jest przemycić taką bransoletkę właśnie w sportowym stylu, nawet biorąc pod uwagę eleganckie ubranie, prawda? Czy chodzisz w garniturze garsonce, czy tu nie chodzisz w garsonce, ale niech tak będzie. Łatwiej jest czasami usankcjonowaną bransoletkę sportową przemycić do takiego ubioru, niż założyć coś, co ewidentnie się z nim kłóci, nawet jeżeli jest z gatunku biżuteryjnego. Takie jest moje zdanie.
Ja jestem strasznie ciekawy, co oni pokażą. Zaczynam się coraz bardziej skłaniać ku temu, że to będzie kilka urządzeń, na przykład, nie wiem, jakiś wisiorek, jakaś opaska na rękę, nie wiem, jakieś specjalne słuchawki, które coś tam robią przy okazji.
Znaczy nie wiem, czy wiesz, że Fitbit Flex, on ma oczywiście tą bransoletkę, natomiast samo urządzenie jest wyjmowane ze środka.
Zgadza się.
No i wydaje mi się, że może to pójść w tą stronę, że Apple zaserwuje nam samo urządzenie i pozwoli reszcie producentów wyprodukować swoje produkty służące do przenoszenia tego urządzenia. To może pójść w tą stronę na przykład.
A zrobią coś takiego jak tam pierwszy iPhone wyszedł, to zrobili tego swojego bumpera. On tam średnio działał, ale był powiedzmy taką najbardziej podstawową możliwą obudową dla tych, którzy chcą mieć coś, nie wiem, albo tymczasowego, albo natychmiast, albo zanim wybiorą sobie jakąś odpowiednią. Myślisz, że robiąc taki czujnik, zrobiliby coś jednak od siebie jeszcze, dopóki nie znajdziemy i dopóki ci producenci nie zrobią czegoś swojego?
Wiesz co, myślę, że gdyby poszli w ogóle w tą stronę, bo ich ciężko jest wyczuć. Gdyby poszli w tą stronę, to podejrzewam, że zrobiliby w kolorach właśnie takie coś małego, gumowego, jak Flex w kolorach iPhone'a. Czyli tam załóżmy ten Space Gray, srebrny plus biały. Albo ewentualnie zupełnie poszliby w odwrotną stronę i zrobiliby opaski w kolorach iPhone'a C.
To byłoby, lakiery są, wiem, że są lakiery do paznokci, nie produkcja Apple, ale w kolorze iPhone'a C. A ja się zastanawiam, czy oni właśnie idą coraz bardziej w kierunku bycia takiej firmy zajmującą się po prostu modą niż ściśle elektroniką. Czy nie będą w tym kierunku zmierzali przez kolejne lata?
Nie, wiesz co, oni w jednej rzeczy są naprawdę świetni. Oni fantastycznie, zresztą dokładnie to samo, przeskoczyłam trochę z tematem, zrobili z App Store'em. To znaczy stworzyli, dali urządzenie, które jest w stanie obsługiwać programy i dali miejsce, w którym można te programy sprzedawać. Tak naprawdę swoich aplikacji zrobili zaledwie kilka. I wydaje mi się, że dokładnie tą samą metodę mogą zastosować do większości swoich produktów, w tym również takiego, nazwijmy to, trackera. Bo to chodzi w zasadzie tylko o chip. A chip można przenosić dokładnie na wszystkie. Można sobie go podkleić do telefonu, tak jak ja mam na przykład kartę zbliżeniową podklejoną do telefonu. Czy można sobie to nosić na właśnie wisiorku, czy można sobie to nosić na opasce, no to już każdy jak lubi, prawda? A Apple skłania się przede wszystkim do tego, żeby pozwolić ludziom robić rzeczy tak, jak lubią to robić. Czyli pokazują produkt albo pokazują możliwość i mówią, a teraz weźcie, czerpcie z tego wszyscy i róbcie.
No ja w tej chwili miałem tam problem z tym swoim Jawbone'em, więc przesiadłem się na tego Garmina. Okazuje się w międzyczasie, że Jawbone się automagicznie naprawił. No i korzystam w tej chwili z obu. Ale problem jest taki, że masz tych aplikacji fitnessowych na przykład, masz pierdyliard, mówiąc w skrócie. Każda robi coś ciut inaczej liczy kalorie, inne dane wykorzystuje. Część z tych aplikacji potrafi się wymieniać informacjami na przykład z wagą takiego producenta, część aplikacji obsługuje wagi tylko innego producenta. Generalnie jest to uciążliwe. I to właśnie o czym mówisz, to teraz jak ten health kit wejdzie.
No właśnie o to chodzi.
Mam nadzieję, że deweloperzy to ogarną jak najszybciej, żeby każdy mógł korzystać z danych każdego innego.
No właśnie o to chodzi. To zadziała mniej więcej tak jak App Store. Czyli deweloper będzie mógł podłączyć się pod tego HealthKita, tak jakby w uniwersalną wtyczkę wsadzić swój produkt i dzięki temu użytkownicy będą w stanie używać innych aplikacji, prawda? Cokolwiek tam sobie ktokolwiek zamarzy. Chociaż cały czas jeszcze to jest taki, jeżeli chodzi o zastosowania typowo zdrowotne, to jest jednak mimo wszystko jeszcze półśrodek. No bo wiadomo, że są różne aplikacje, które pozwalają mierzyć na przykład tętno kamerą, prawda? Czy ciśnienie krwi przy pomocy kamery.
No.
Ale to jest wszystko po pierwsze, jest bardzo dużo, żeby można było to użyć do zastosowania prywatnego, takiego lekarskiego, bardziej profesjonalnie, to jest jeszcze za mała skuteczność, za mała...
Dokładność.
O właśnie, tego słowa mi brakowało polskiego. Za mała dokładność pomiaru.
Ja bym, wiesz co, ale są takie firmy, na przykład ci od wagi, czyli WeThings, czy też WhyThings, jak ostatnio ponoć słyszałem, że to się wymawia, mają coś, co się nazywa, już mówię, ich produkt, Wireless Blood Pressure Monitor. I to jest po prostu taki, jak lekarz ma. Kosztuje to 130 euro, więc jakieś 600 zł, także nie jest to tanie. No, różnica polega na tym, że po prostu działa to z aplikacją, po jakimś tam Bluetooth czy po czymś.
Tak. I znowu jest to konieczność posiadania zewnętrznego urządzenia. A nikt nie chodzi i nie nosi ze sobą miernika ciśnienia.
Nie, ja o czym innym myślę. Ja myślę o tym, że taki lekarz na przykład może ci dać, to nie teraz, ale w przyszłości tak może być, taki lekarz ci daje tego typu jakieś akcesorium, nie trzyma ciebie na badaniach, na obserwacjach, tylko daje ci jakieś tam 2-3 akcesoria, które na sobie nosisz, a on na bieżąco może monitorować te wszystkie informacje.
Znaczy to w przyszłości to na pewno tak będzie, zresztą tak samo jak wtedy w tej chwili się diagnozuje choroby serca, prawda? Też zabierasz ze sobą urządzenie do domu, podłączasz, śpisz, i lekarz sprawdza później z wykresu, tak, czy twoje serce pracuje w sposób prawidłowy, czy też nie. No to wiadomo, natomiast chyba każdemu z nas tak naprawdę nieco przyszłościowo marzy się, żeby te wszystkie akcesoria były wielkości łebka od szpilki. Czyli żeby tak naprawdę skończyło się na byciu, że to akcesorium będzie jednym chipem, który tak naprawdę będziemy nosić przy sobie cały czas. No, oczywiście jest mnóstwo teorii dotyczących chipów, chipowania i w ogóle wszystkiego, co się tylko da na ten temat wymyśleć. Ale taka jest prawda, że wszystko zmierza do tego, że w końcu będzie to nie opaska, tylko będzie to po prostu chip, który będzie noszony w sposób, w jaki użytkownik będzie chciał go nosić. A wtedy jest możliwość właśnie sprawdzenia rytmu pracy serca, ciśnienia, wszystkiego.
Wiesz co, teraz jakoś próbuję właśnie znaleźć... Jest taki fajny film, który ma się pojawić lub już jest może w naszych kinach. Z tym, o Boże, z Piratem z Karaibów czołowym, z Johnny Deppem.
No.
Gra tam też Morgan Freeman. Transcendencja jest polski tytuł. Science fiction, premiera 9. A już był w kinach u nas. O, proszę. Nawet nie wiedziałem. Niezależnie. Obejrzyj sobie ten film, bo tak trochę nawiązuje do tego tematu właśnie. Tam opowiada o różnych nanotechnologiach między innymi, które potem możemy używać do leczenia się. I przy okazji parę innych ciekawych rzeczy pokazuje. Ale tak właśnie mi się skojarzyło.
O matko, zdesperowana żona podejmuje próbę przeniesienia jego umysłu z umierającego ciała do komputera. Mamuniu. Ale czy aby komputer jest Apple?
Nie widziałem nigdzie logo.
Okej, tak.
Ale obejrzyj sobie, fajny film jest. Nie wiem, czy już na... A wypożyczasz, korzystasz z Apple TV u siebie?
Wiesz co, nie. Bardzo rzadko, ponieważ no, weź pod uwagę moje połączenie.
No właśnie, kurczę, ja zacząłem tak dużo korzystać z Apple TV, wypożyczać filmy po prostu na nim, bo jest to wygodniejsze.
Ja nalogowo używam Netflixa na iPadzie.
Netflixa da się też w Polsce używać, nie do końca, znaczy trzeba za niego płacić, mieć albo konto amerykańskie, albo angielskie. No ale teoretycznie jest to nielegalne.
Znaczy tak, oni ci tam grożą, że ci zawieszą konto i tak dalej.
Zresztą, ale im płacisz, więc...
Zresztą jest tak, że jeżeli masz konto i przekroczysz granicę i twój sprzęt się pojawi jako sprzęt, który znajduje się w danym momencie w Stanach, to ci się włączy Netflix w Stanach. Bez względu na to, czy masz konto UK, czy...
A, to on automatycznie się przełącza pomiędzy tymi. To fajnie, to fajny patent.
No tyle, że to też nie jest tak, bo w większości ludzi wydaje się, że Netflix to jest taki inny Apple TV. Natomiast nie jest. Tam są głównie stare seriale, stare filmy. To jest troszeczkę inaczej. No, oni dlatego mają tak niski abonament, bo w tej chwili w Anglii ja mam bodajże 5,99, bo mam stary abonament. No to za te pieniądze to oni są w stanie dostarczyć tylko dość wiekowe produkcje.
No swojego czasu jeszcze mieli trochę nowszych, ale tak naprawdę nic rewelacyjnego tam chyba nie ma, jeśli chodzi o właśnie jakieś nowe filmy i tak dalej.
Nie, one jeżeli się jakiekolwiek pojawiają, to z bardzo dużym opóźnieniem. Są filmy, które są produkowane przez Netflixa. Teraz jeden z tych słynnych seriali...
A bo że ten polityczny?
No.
Domek z kart, House of Cards. Świetny.
Chciałam go przetłumaczyć na polski, się zawiesiłam niestety. To jest, to, nie, wiesz, to się, można z tego śmiać. Natomiast ja się przynajmniej kiedyś śmiałam z ludzi, którzy wyjeżdżali za granicę i załóżmy po 10 latach zacinali się, nie mówiąc po polsku. Ale czasami, ponieważ bardzo często używam całymi dniami tylko i wyłącznie języka angielskiego, to się po prostu zacinam. Dlatego łatwiej jest mi pisać niż mówić.
Mi jest strasznie ciężko tłumaczyć między jednym a drugim, bo uczyłem się ich niezależnie od siebie. I nie potrafię tłumaczyć.
No ty masz w ogóle farta, bo miałeś fajną edukację.
Skrajnie dziwną.
No ale dziwna znaczy się dobra.
No nie narzekam.
No właśnie.
Nawet nie narzekam. Tylko wiesz co, to jest strasznie uciążliwe, bo jeżeli ja napiszę jakiś, na przykład nieważne, jakiś tekst, krótki może być nawet, napiszę go po polsku i chcę go przetłumaczyć na angielski, albo odwrotnie, to ja się z tym męczę po prostu tak, że mam dosyć życia. A jeżeli napiszę je osobno, nie tłumacząc ich, po prostu napiszę ten tekst, następnego dnia napiszę ten tekst jeszcze raz w drugim języku, to spoko, nie mam problemu. To jest bardzo dziwne.
Znaczy nie, to bardzo słusznie robisz. Jedną z najgorszych rzeczy, jaką można robić przy tłumaczeniu z jednego języka na drugiego języka, jest po prostu tłumaczenie. Powiedziałam masło maślane, strasznie. Chodzi o to, że ta sama treść przetłumaczona z jednego języka do drugiego języka nie znaczy to samo. Jeżeli chce się przekazać tą samą treść, trzeba używać języka, który jest emocjonalnie zrozumiały osobno w każdym z tych krajów. Nie wiem, czy to zabrzmiało jakoś sensownie.
No, mniej więcej.
No, więc właśnie. Zresztą to samo, jeżeli chodzi o tłumaczenie zupełnie niezależnych tekstów, jeżeli tłumaczysz na przykład książkę, to czasami lepiej jest nie tłumaczyć zbyt dosłownie, a przekazać intencje autora, niż przetłumaczyć bardzo dosłownie i po prostu zabić publikację.
Wiesz co, ja zdarza mi się, znaczy większość staram się czytać książki po angielsku, natomiast zdarza mi się czasami coś mi wpadnie, albo ktoś mi podeśle, albo sprezentuje, albo coś, albo komuś tam ukradnę jakąś książkę po polsku. Czasami powtarzam ją potem po angielsku lub odwrotnie. Natomiast nie pamiętam już w tej chwili, co to było, jakaś gra o tron chyba, to już nie wiem, 10 lat temu czytałem. I to było, książka była świetnie przetłumaczona, znaczy bardzo dobrze mi się, naprawdę mi się bardzo dobrze ją po polsku czytało. I zastanawiałem się wtedy, pamiętam, jak dobry musi być oryginał, jeżeli ta książka, bo zawsze miałem takie doświadczenie, czy takie przekonanie, że tłumaczone jest po prostu gorsze. I byłem zachwycony z tego, jak była przetłumaczona. No i przeczytałem oryginał, rzeczywiście był lepszy, ale i tak byłem pod wrażeniem, jak dobrze była przetłumaczona. No i generalnie kompletnie zapomniałem, co chciałem tutaj powiedzieć, a miałem jakąś taką fajną, powiązaną myśl.
No to dobrze, że to nie tylko mnie dotyczy.
A, już wiem co. To, co z Dominikiem gadaliśmy ostatnio. O filmach w tej chwili. Słuchaj, jak ja pierwszy raz oglądałem, to był chyba Shrek. Oczywiście po angielsku. No, uwielbiam po prostu to, jak Eddie Murphy ma gadane. To jest chyba jeden z facetów, który ma tak niesamowicie gadane, że na osła się nadawał idealnie. No, ale potem słuchałem tego, Sztura. No, Sztur też był niesamowity. I staram się teraz wszystkie te produkcje, które są właśnie tłumaczone w ten sposób, jak w zasadzie to się chyba zaczęło od Shreka, które są tłumaczone na naszą kulturę, tak w zasadzie, na nasze przyzwyczajenie, jakieś ciekawe sytuacje też są często brane pod uwagę, to zawsze staram się te filmy oglądać i w jednym, i w drugim języku. I słuchaj, wyobraź sobie, że ostatnio oglądałem chyba Zaplątaną, to chyba Disneya było, Tangled, o takiej dziewczynie, co miała takie strasznie długie włosy. I taka naiwna była. Z 2010 roku film, to jest Walt Disneya, tak. Film był absolutnie genialny. Widziałem go najpierw po angielsku, a potem go jeszcze oglądaliśmy po polsku. No i polskie tłumaczenie też jest świetne. I czasami nawet, i to jest najfajniejsze, pierwszy raz się z tym spotkałem, że na przykład Kung Fu Panda, Jack Black, genialny dla mnie, jeden z moich ulubionych animowanych filmów. Natomiast po polsku był jeszcze lepszy niż oryginał. Po prostu był lepszy. Jak ta panda upadła na ten kij, a panda była chłopakiem dla tych, którzy z was nie oglądali, i upadła, na taki kij ją uderzył między nogi, no powiedzmy, więc mężczyźni wiedzą, jakie to jest uczucie, niemiłe. No i po angielsku coś tam jęknęła, że ją zabolało, a po polsku poleciała tekstem: och, moje małe pandziątka. Po prostu, czy moje pandziątka. No wiesz, no słuchaj, tego typu teksty. I to jest pierwsze tłumaczenie, które uważam, że jest lepsze niż oryginał. I od tego czasu kilka takich się pojawiło.
No widzisz, ja bardzo często, ja w zasadzie czytam po angielsku. Słucham po angielsku, ale ostatnio zaczęłam słuchać po polsku, bo audioteka miała fajne oferty. I kupiłam sobie chyba, żeby nie skłamać, Metro po polsku, bo było tańsze niż anglojęzyczny oryginał. I bywa różnie, tak naprawdę. Akurat Metro było przetłumaczone całkiem przyzwoicie, bo Insignis generalnie robi to całkiem nieźle. Natomiast no, zdarzają się takie publikacje, że po prostu nic, tylko wziąć siekierę i od razu obrzynać. Tłumaczowi, wydawnictwu, samemu sobie też może przy tym słyszeć.
A tak z ciekawości, czytasz Dana Browna?
No pewnie, oczywiście.
A czytałaś, a po polsku zdarzy ci się czytać?
Nie przeczytałam ani jednej książki Dana Browna po polsku.
No właśnie, ja ostatnio Inferno czytałem, no co ostatnio, zaraz po tym, jak się pojawiło. I już nie pamiętam, kto czytał go po polsku i też bardzo chwalił, a ja tylko w oryginale widziałem, zastanawiałem się właśnie, jak to się ma do siebie.
Ja nawet Inferno mam w takim bardzo dużym, tutaj w Anglii lubią takie duże wydania w twardej okładce z obwolutą i w ogóle
takie. No te wydania są piękne.
No piękne są, piękne.
Ja pamiętam, przez Amazona chyba zamawiałem Harry'ego Pottera właśnie, zawsze po angielsku w tej grubej obwolucie z okładką dla dorosłych.
No wiesz, widzisz, no, z jednej strony używamy tych wszystkich gadżetów i czytamy na czytnikach i iPadach i w ogóle na wszystkim, ale jednak ta przyjemność z dotykania ładnie wydanej książki to jest przyjemność.
Wiesz co, ale ja mam na przykład w tej chwili tak, że jak jest książka warta kupienia, na przykład mam całego Harry'ego Pottera, nie wszystkie mam w tej twardej walucie, muszę dokupić kilka jeszcze, bo po prostu nie były dostępne. Ale ja kupię sobie potem jeszcze w formie e-booka, po prostu żeby mieć to na Kindlu. A właśnie, jak czytasz książki w tej chwili, jeśli chodzi o papier kontra elektronika? No bo ty jeszcze masz Kindla swojego?
No pewnie.
No i co?
No i czytam na Kindle. Nie czytam na iPadzie. Na iPadzie przeglądam. Jeżeli jest coś z grafiką, Z obrazkami, powiedzmy, to wtedy czytam to na iPadzie. Jeżeli jest to zwykła książka, to zdecydowanie na Kindle. Zwłaszcza, że Amazon ma po prostu tak bezkonkurencyjne ceny, jeżeli chodzi o e-booki. O.
No właśnie. A śledzisz w ogóle ten temat Amazona i ich zadymy, jeśli chodzi o ceny i ten cały Department of Justice, co się przyczepił w Stanach do Apple'a, nie do Amazona?
Wiesz co, trochę tak, ale według mnie to jest po prostu nadmuchane. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie tego, co robi Amazon, a czego nie robi Apple.
No.
To zupełnie nie jest tak. Po prostu wydawcy wydają, Amazon musi podpisywać takie umowy z wydawcami, żeby tym wydawcom i tym autorom dać zarobić. Taka jest po prostu prawda. To, że on też na tym chce zarobić, no to jest rzeczą jakby zupełnie normalną i naturalną. Jak się już mają do czegoś przyczepić, to niech się przyczepią do tego, kto ich gdzie płaci podatki na przykład. O, takie jest moje zdanie na ten temat.
No bo właśnie dzisiaj, nie, wczoraj, przepraszam, wczoraj wieczorem naszego czasu, w zasadzie tak, od 6, nie, około północy naszego czasu, Amazon w końcu, bo Amazon jakiś czas temu wstrzymał sprzedaż książek Hasze. I bez w zasadzie żadnego wytłumaczenia, po prostu utrudniał. No i teraz pierwszy raz powiedział, że chodzi o to, że chce, żeby wymusić na Hasze, żeby książki Hasze sprzedawał przez Amazona po $10, a nie po 15. Tylko z drugiej strony ja nie za bardzo rozumiem, dlaczego Amazon wymusza obniżenie cen na jakimś tam wydawnictwie. Jeżeli wydawnictwo chce sprzedawać za tyle, to przecież rynek to powinien weryfikować, a nie księgarnia.
Wiesz co, szczerze mówiąc, zupełnie nie mam pojęcia dlaczego. To znaczy, powiem ci tak, ja z drugiej strony miałam przez ostatnie kilka lat dość sporo doświadczenia z autorami, naszymi polskimi tym razem, i z polskimi wydawnictwami. I powiem ci szczerze, że to jest rynek, którego ja nie ogarniam.
Coś więcej.
Oj, to jest, wiesz, to jest historia na następne 2 godziny rozmowy. Po prostu w Polsce istnieją może 2 czy 3 wydawnictwa, które rzeczywiście wywiązują się ze swoich zobowiązań, zarówno w stosunku do autorów.
To ty ostatnio linkowałeś ten temat, prawda?
No pewnie. Ostatnio, tak samo jak w stosunku do czytelników, jak w stosunku do pośredników, do dystrybutorów, jak w stosunku do księgarni, to są może, no na pewno na palcach jednej ręki można to policzyć.
A są jakieś ulubione wydawnictwa, które zachowują się honorowo, że tak powiem?
Wiesz co, jeżeli chodzi o polskie wydawnictwa, teraz powiem brzydko. Ja bardzo lubię wydawnictwo Insignis, dlatego że oni fantastycznie odnajdują się w nowych technologiach, w nowym świecie. Są niesamowicie przyjaźni, są absolutnie w 100% kontaktowi i wydają rzeczywiście fajne książki. Rzeczywiście potrafią wejść i nazwijmy to ugrać tą publikację dla siebie. Co im świetnie wychodzi, natomiast nawet takie wydawnictwa jak Pruszyński, no mają różne wzloty i upadki. W tej chwili nie wiem, czy jest takie wydawnictwo, które nie ma żadnego trupa w szafie.
No ja przesadnie tego rynku tak jak ty nie obserwuję, natomiast jestem pod wrażeniem, jak Insignis w nim sobie radzi, jeśli chodzi właśnie chociażby o komunikację z czytelnikami.
No właśnie, to jest godne najwyższej pochwały, jeżeli o nich chodzi. Oni rzeczywiście, oni robią to z taką lekkością, że przyjemnie na to popatrzeć. Bardzo często instytucje, wydawnictwa czy organizacje mają taką presję, że trzeba się pojawić, zatrudniają do tego byle kogo i robią to troszeczkę tak, jakby bo ja wiem, rąbali klocki. A Insignis zrobi to tak lekko, jakby w ogóle nie wymagało to od nich żadnego wysiłku. Chcecie kody? Proszę kody. Chcecie to? Proszę to. Wspaniale się kontaktują z czytelnikami, rozmawiają przede wszystkim z czytelnikami. Jeżeli czytelnik ma jakiś problem, pytanie, zawsze może liczyć na odpowiedź. To bardzo przyjemnie się na to patrzy. To jest po prostu miłe.
Ja byłem w szoku, jak pamiętam, odezwali się do mnie po... Czy mogę im dać jakieś kody na tą moją aplikację, żeby mogli na ten album, tą galerię zdjęć, żeby mogli rozdać wśród swoich. No super miły gest z ich strony. Poza tym strasznie mi się podobała akcja z okładką, gdzie na okładce był
Norberta.
Już nie pamiętam, czy Norbert.
Norbert
chyba. Tak, tak, tak.
Tak, no, świetne to ta było. Okładka... W ogóle to zdjęcie było zrobione fantastycznie, tak profesjonalnie, no.
No, strasznie mi się to podobało.
Bardzo. Zresztą jest w nich coś takiego, no, z tego co ja pamiętam z ich historii, to oni pojawili się w zasadzie zupełnie znikąd. Weszli, wygrali, zjawili się na rynku. To jest fajna historia. Takie lubię.
Ktoś u nich po prostu wie, co robi i robi to dobrze, no.
Właśnie.
No dobra, czyli co, czytasz na Kindlu? Jestem trochę zawiedziony strasznie, jak to, ja wiem, że to są te wszystkie durne przepisy za X-owo podobne, ale tak, część książek mogę kupić tylko w Amazonie angielskim, bo nie mają w amerykańskim, część mogę kupić tylko w amerykańskim. Wkurza mnie to, że nie mam jednego miejsca, gdzie mogę wszystko kupić. Już pomijam polskie książki zupełnie, mówię już tylko w tej chwili o Amazonie, że nawet pomiędzy różnymi Amazonami są różnice.
Znaczy wiesz, bo o ile dobrze pamiętam, to w Amazonie ciągle nie można umieszczać książek po polsku.
Tak, jakoś tam to polscy autorzy obchodzą i to robią, ale z tego co pamiętam ostatnio to powywalali część.
Tak, była taka czystka, jak powywalali bardzo wielu autorów. Natomiast autorzy obchodzą to w ten sposób, że przynajmniej obchodzili to w ten sposób, że dodawali tagi sugerujące, że ta książka służy do nauki języka.
A, w ten sposób. Tak. A ciekawe podejście.
Nawet wtedy pewnie to jeszcze... Nie jest tak, że możesz wyrzucić taką książkę tak sobie. Natomiast wiesz, wtedy jest problem z rozliczeniem się z Amazonem, prawda? Bo bardzo często zdarza się tak, że wysłanie takiego przelewu ze Stanów na twoje konto w Polsce kosztuje ci więcej niż to, co na tych książkach zarobiłeś. To jest pierwsza rzecz. Po drugie jest jakiś taki mit, że są to w zasadzie tylko publikacje self-publisherów. Których rzeczywiście jest tam całkiem sporo, no ale tak pozostaje faktem. Dopiero się polskie wydawnictwa obudziły, że jest coś takiego jak iBook Store. No to, ale to przed chwilą tak naprawdę, jeżeli chodzi o linię czasu. Według mnie powinno być tak, że w momencie, kiedy kupujesz książkę papierową, powinieneś mieć od razu do tego dołączony kod na e-booka, którego możesz sobie ściągnąć w dowolnym formacie. I to by rzeczywiście przyspieszyło rozwój czytelnictwa elektronicznego.
A powiedz mi, ale słuchaj, ale jak to rozwiązać w takim razie? Jeżeli ja jestem klientem, ja sobie kupuję w Polsce, nie wiem, jakąś tam książkę, to kod dostanę do polskiego iBook Store'a, do angielskiego Amazona, do amerykańskiego Amazona. Jak to zrobić?
Wydaje mi się, że... Znaczy, przynajmniej ja bym to tak rozwiązała, że jeżeli kupuję książkę w Polsce po polsku, tak? no. To musiałoby to kierować do, ponieważ Europę w tej chwili, tam gdzie nie ma Amazona bezpośrednio, obsługuje sklep w Stanach, o ile dobrze pamiętam.
Tak,
czyli
tak.
To musiałoby być do Stanów po polsku. Jeżeli jest to książka, zresztą i tutaj też mamy następną rzecz, to wcale nie musi być Amazon.
No właśnie, ale słuchaj, ale jeżeli ja jestem, dobra, ja jestem klientem, załóżmy, Legimi, tak? I ktoś mi dołącza kod do Amazona, to ja się wkurzam, bo ja nie chcę mieć tego Amazona, albo klientem, nie wiem, albo używam tylko i wyłącznie iBookstora, to mnie to wkurza. I tu jest pytanie, dopóki mam jakieś konkurencyjne, to jak to rozwiązać, żeby każdy był zawsze zadowolony, bo tak koniec końców...
Wydaje mi się, że jeżeli byłoby to w ten sposób, że kupujesz książkę papierową i masz do niej dołączony kod, to już tak naprawdę tobie jako czytelnikowi jest naprawdę wszystko jedno, jeżeli kieruje cię on do miejsca, w którym możesz ściągnąć go w dowolnym formacie. Tutaj tak robią na przykład z płytami, znaczy tutaj w UK, robią tak z płytami DVD. Bardzo często jest tak, że kupując płytę DVD, masz od razu dołączony kuponik z kodzikiem, z którego możesz sobie ściągnąć ten sam film w wersji elektronicznej.
A to jest akurat fajne.
To jest fantastyczne i uważam, że dokładnie tak samo to powinno być robione, jeżeli chodzi o książki papierowe. Nie widzę powodu, dla którego czytelnik ma kupować wersję papierową i wersję elektroniczną. Ja rozumiem, że czytelnik może wybrać tańszą wersję elektroniczną, rezygnując z wersji papierowej. Ale kupując wersję papierową, powinien dostać wersję elektroniczną gratis. Nie mówimy w tej chwili o e-bookach, bo wyprodukowanie, znaczy o audiobookach, ponieważ wyprodukowanie audiobooka wymaga dodatkowej pracy, prawda? Musi być lektor, który spędzi kilkadziesiąt godzin na tym, że tą książkę przeczyta. Jest cała produkcja, postprodukcja, to jest zrozumiałe. Natomiast nie widzę zupełnie powodu, dlaczego miałbyś kupować książkę i papierową, i e-booka.
A to powiedz mi, w takim razie orientujesz się, jak w tej chwili, jaka jest różnica cenowa pomiędzy, no bo tak, tego e-booka też ktoś musi sprawdzić, musi go sprawdzić na różne platformy, jakaś korekta musi być, czy on będzie dobrze wyglądał na dużym iPadzie, na małym iPadzie, czy będzie wyglądał w Amazonie na Kindlu takim. Ja na przykład mam złe doświadczenie z iBookstorem, jeśli chodzi o, zresztą z Kindlem tak samo. Często są wyrazy źle przeniesione, albo są jakieś myślniki, na przykład słowo jest w środku zdania, a jest taki myślnik i spacja, jakby miało być przeniesione, ale nie do końca zostało to zrobione prawidłowo. Nie wiem za bardzo, z czego to wynika.
To wynika z tego, że to nie było robione bezpośrednio pod iBookstorem. To prawdopodobnie szło przez Smashword, przez taki serwis, albo przez dowolny inny dostępny serwis, który robił po prostu automatyczny transfer.
Smashworld?
Oni bardzo często przy używaniu automatów do tworzenia kindlowych produkcji, czy EPUB-owych, bo to w zasadzie jest jedno i to samo, to jest HTML, tylko że inaczej zapisane. To bardzo często jest tak, że używają do tego automatów i wtedy ten automat, jeżeli gdzieś zobaczy jakąś luźną spację, potrafi czynić cuda. Natomiast jeżeli taką publikację składa dedykowany grafik, nie używając automatu, czyli nie idąc na łatwiznę, to będzie zawsze dobrze złożone.
A jak, powiedz mi, tak już z ciekawości, jak ja na przykład chciałbym wydać na jaką książkę na Kindle, czy no bo daj Bookstora to sobie mogę sam wydać, tak? W sensie zakładam sobie konto i sobie to wszystko robię. A jak zrobić, żeby ta książka dobrze wyglądała na Kindlu?
To zależy, jaką książkę chcesz wydać.
Tekstową, powiedzmy.
Jeżeli jest to książka tekstowa, to jest to relatywnie bardzo proste, tylko musisz zamiast wrzucać tekst napisany byle jak w Wordzie do automatu, nawet tego, który znajduje się na Amazonie, musisz to po prostu zrobić samemu i upewnić się, że nie masz żadnych, że na przykład to, co ludzie robią bardzo często, czyli oddzielają na przykład fragmenty tekstu, naciskając klawisz Enter.
No.
Czy spację. Takich rzeczy nie wolno robić. Dlatego, że...
Czyli musisz jakiegoś tam zrobić, nie pięć breaka, tylko...
Nie, no musisz używać stylów. po prostu. I
okay.
Tekst zapisujesz czystym tekstem, bez żadnego formatowania, a dopiero potem formatujesz go stylami. Czyli tam, gdzie chcesz mieć przerwaną stronę, tam musisz sobie wstawić page breaka i to najlepiej niestety robić w programie, którego nie lubisz, czyli Wordzie.
Okej.
Okay. Bo relatywnie on generuje najmniejszą ilość błędów, jeżeli o to chodzi.
A to zaskoczyłaś mnie.
No Microsoft to używasz... by się udało, oprócz jeszcze myszki, Razer i bardzo fajnie.
A ty używasz Worda Macowego, tego najnowszego w tej chwili, czy jakiś starszy produkt?
Ja używam tego wcześniejszego. To jest co to jest? 2000... Matko Święta. Znowu muszę powiedzieć coś.
2011 chyba.
No tak.
Albo 13.
Zaraz ci powiem. Worda mam odpalonego. To jest 2011.
O właśnie. Dobrze, czyli wracając jeszcze do... A słuchaj, a są jeszcze takie serwisy, nie pamiętam zupełnie w tej chwili, jak się nazywają, które, nie wiem, płacisz tam załóżmy $50, $100 czy coś i oni ci przygotowują książkę na wszelkie różne platformy. I chyba ją tam ci wrzucają też. Co o czymś takim myślisz?
To już zależy od tego, jaką opinię wśród autorów ma dany serwis. Bo tak naprawdę taką usługę może świadczyć dokładnie każdy. A nie każdy autor zdaje sobie sprawę z tego, co jest standardem, co nie jest standardem, co wygląda dobrze, a co nie wygląda dobrze. Jeżeli chodzi o e-booki na przykład, no nie sformatujesz ich absolutnie poprawnie, dlatego że każdy człowiek na każdym czytniku może sobie ustawić inne spacje pomiędzy tekstem, inne światło w tekście, może sobie ustawić inną wielkość tekstu. W związku z tym, nawet jeżeli podzielisz prawidłowo wyrazy i w ogóle zrobisz całą sztukę, magikę związaną z takim tradycyjnym DTP, to może się okazać, że ci się formatowanie rozwali. Bo klient akurat będzie chciał mieć, nie wiem, dużą czcionkę.
Ja zakładam, że ja zawsze myślałem, że jeśli chodzi o podział wyrazów, to sama aplikacja to robi już.
No tak, no ale robi to po angielsku, a nie po polsku.
No właśnie, i tu jest problem kolejny.
Dokładnie o to chodzi. Wydawanie w języku polskim e-booków jest ciągle trudne. Są normy, teraz nie powiem ci, kto je tworzy, bo mam na końcu języka, nie jestem w stanie tego wypluć z siebie. To nieważne. Jest organizacja, która zajmuje się normami druku. Czyli mówi, w jaki sposób powinna być złożona prawidłowa publikacja, czyli jak powinny być podzielone wyrazy, czy wdowy sieroty zostają, czy nie zostają, co można, czego nie wolno, jeżeli chodzi o formatowanie tekstu w druku przy wydawaniu książek. I książki wydawane w e-bookach nijak tych norm nie spełniają. Po prostu jest to fizycznie niemożliwe. Technicznie nie jesteś w stanie tego zrobić, możesz to zrobić w PDF-ie. Można to zrobić całkiem sprawnie w EPUB-ie, bo nie wiem z jakiego powodu, ale EPUB jakoś lepiej reaguje na formatowanie, natomiast mobil czy ten natywny format AZW Amazona, no nie daje sobie z tym rady. W związku z czym tak naprawdę, jeżeli ty byś chciał wydać książkę, to albo masz umiejętności związane z DTP, potrafisz to sobie sam ładnie sformatować i wtedy najlepiej to zrobić w pakiecie Adobe niestety, który jest dość drogi. I znowu się zachowuję jak Dominik, czyli robię Tak.
I potem w Adobe rozumiem, że wypychasz to jako jakiś EPUB, tak?
Tak, w Adobe możesz to zrobić z automatu.
A możesz takiego EPUB-a zgłosić do Amazona, czy niekoniecznie? Nie, oni potrzebują te swoje tylko, tak?
Tak, oni potrzebują swoją. Chociaż szczerze mówiąc nie jestem pewna, czy od momentu, kiedy oni zrobili faję, czy oni przypadkiem nie akceptują EPUB-ów teraz.
Trzeba by to przejrzeć pewnie. Ale pamiętam, że kiedyś przeglądałem ogólnie tą procedurę Amazona, jest to strasznie irytujące i takie skomplikowane. Zupełnie różne od tego, jak w iBooksie to wygląda.
No niestety, ale to w zasadzie wszystkie te serwisy mają skomplikowane. Poza takimi serwisami, które są pośrednikami, czyli takimi jak Lulu czy Smashwords, bo w nich masz bardzo prosto, im po prostu dajesz dokument Worda i oni już sobie tam z automatu wszystko formatują.
Tak sobie myślę, bo ja piszę generalnie w plain tekście, jak zapewne kojarzysz. No. I potem ja sobie mogę to z tym zrobić różne rzeczy. I tak sobie myślę, że i tak najwygodniej byłoby pisać w plain tekście, potem po prostu wrzucić, jak chcesz z tego zrobić EPUBa czy coś, to wrzucasz do Worda albo Adobe'ego i dopiero tam formatujesz.
A próbowałeś Scrivenera?
Scrivenera też mam, ale to generalnie też plain tekst jest.
Tak, tylko że Scrivener ma wbudowany już
Tak, do Kindla.
Do Kindla, do EPUBa. Możesz sobie zaznaczyć,
słusznie, nie pomyślałem o tym.
Chcesz to wyeksportować i on ci zrobi taki akurat klik, jaki jest potrzebny.
Słusznie, w ogóle o tym nie pomyślałem.
Tylko z kolei w Scrivenerze, czy ty masz w Scrivenerze, czy działa ci w Scrivenerze systemowe sprawdzanie pisowni?
Wiesz co, nie pamiętam.
Bo to jest jeden z większych problemów. Jak piszesz większą ilość tekstu, to dużo prościej jest o różnego rodzaju literówki. Czy czeskie błędy, czy no, cokolwiek. No. Wiesz, ja to zauważyłam na przykład, jak składaliśmy Halloweena i dostawałam po 30 opowiadań, nie 30 tekstów takich publicystycznych, tylko po 30 opowiadań, które miały po 5, 6, 7, 8 stron. Powiem ci, że sprawdzenie tego tak, żeby wyczesać wszystkie błędy, to było naprawdę bardzo trudne.
W ogóle, znaczy w ogóle strasznie jest fajny ten test, który się pojawił w internecie jakiś czas temu, gdzie masz jakieś tam zdanie czy dwa napisane, gdzie tylko pierwsza i ostatnia litera się zgadza, a wszystkie w środku są poprzestawiane. Nie wiem, czy to widziałaś.
Wiem.
I człowiek jest to w stanie przeczytać i zrozumieć, szczególnie jeśli zaczniesz to czytać szybko.
Wiesz, bo to jest zmora każdego korektora. I to poważnie, dlatego że na przykład, nie wiem, czy ty miałeś tak samo, ale ja się wychowałam na komputerach, na których się nie używało polskich znaków.
Ja nie pamiętam, no chyba też kiedyś nie było. Nie.
Internet nie obsługiwał polskich znaków. Gdziekolwiek się pojawiłeś i wstawiłeś polskie znaki, to po drugiej stronie widać było krzaczki.
Tak, tak.
No, w związku z tym mi się czasem zdarza wzrokiem ignorować to, że nie ma na przykład polskich znaków. Że jest cy na końcu zamiast sz, albo że nie ma o. I tak samo jest z tymi, no bo to są śmieszne te tekściki, w niektórych na przykład zastępowane są litery cyframi. Jest tekst na pół strony, który ma litery i cyfry i tak jestem w stanie go przeczytać.
Wiesz co, ja ci powiem tak, ja sprawdzam, chyba że zazwyczaj jak nie sprawdzam swojego tekstu, to zaznaczam gdzieś tam, jak na stronę wrzucam chociażby, to piszę, że po prostu już nie sprawdzałem, ewentualnie błędy tam wrzućcie do komentarzy, to poprawię następnego dnia, to szczególnie jak gdzieś po nocy coś piszę albo coś. I po prostu nie rzadko mi się to zdarza, ale czasami się zdarza nie sprawdzać, jakiś błąd zawsze jest, ale słuchaj, ja każdy tekst generalnie, który piszę, sprawdzam. Szczególnie do jakiegoś iMaga i tak dalej. I ja tych błędów nie widzę, mimo że ich szukam. Po prostu ich nie widzę.
Ale także dlatego, że nie wyobrażam sobie. Autorem tego tekstu. A ty masz ten tekst, który napisałeś, masz go w głowie. Dlatego
też prawda.
W swoim tekście błędy znaleźć jest bardzo trudno. Najlepiej jest po prostu odłożyć ten tekst, tylko że my nie mamy takiego luksusu, bo zazwyczaj piszemy pod presją czasu i po prostu musisz już ten tekst wydać. Musisz go już wysłać i cześć. Mm-hmm. Dlatego nie masz czasu, żeby odłożyć ten tekst. Jeżeli ten tekst odleży przez tydzień, to będziesz w stanie zobaczyć w nim każdy błąd.
Ktoś kiedyś mi poradził czytać tekst od tyłu, słowo po słowie.
Znaczy, to na pewno jest dobra metoda, bo wymusza na tobie zupełnie inny rodzaj koncentracji. Natomiast, szczerze mówiąc, ja bym się tak nie bawiła.
Ja nie próbowałem, nie potrafię tego ścierszyć. Zupełnie przerasta moje możliwości. No kurczę. No, widzisz, ciekawe. I w Polsce generalnie wydawanie się jest chyba trudne, prawda? Już pomijam te wszystkie kwestie z polskimi znakami, ale mało jest miejsc, gdzie się można wydać. Na przykład ostatnio dowiedziałem się, że Boże, ten antysemita słynny polski, co misję niesie w polskiej telewizji Boso przez świat podąża, jak on się nazywał?
Cejrowski.
Generalnie faceta strasznie go nie lubię, bo jest strasznym chałem, prostakiem i burakiem, przy okazji rasistą i homofobem. Więc go nie lubię. Natomiast podziwiam go za ten jego program, bo no fajny jest, interesujący. Prowadzi go na tyle ciekawie, że jest ten. Ale ostatnio dowiedziałem się, że jego książki, że on na swoich książkach zarobił jakieś miliony złotych. I polskie wydania. I trochę nie chce mi się w to wierzyć, szczerze mówiąc.
Wiesz co? Ja nie jestem w stanie tego zweryfikować w żaden sposób, ale to jest możliwe. Wiesz, co innego, jeżeli wydajemy książki, które są literaturą taką, wiesz, popularną. To albo jednemu się spodoba, a drugiemu się nie spodoba. Natomiast Cejrowski, pomimo tego, że jest homofobem, pomimo tego, że jest fanem bezczelnym i w ogóle wszystko naraz, to on bardzo fajnie pisze. I to naprawdę bardzo fajnie pisze. Nie wiem, czy... widziałeś książki jego byłej dziewczyny, partnerki, żony, / wielka tajemnica, nikt nie wie, o co chodzi, Pawlikowskiej.
A to nie wiedziałem, że to ona.
Pawlikowska, czyli blondynka na językach, tam blondynka w różnych miejscach. Ona pisze również takie książki z gatunku taniej psychologii, bardzo, bardzo taniej, bardzo psychologii. Mhm. No. To...
Znaczy, znam ją z radia przede wszystkim, ale wiem, że też że widziałem jej książki. Nie czytałem chyba nic.
Ja kupiłam jedną książkę jej, filmowaną przez National Geographic nawet. No. I po przeczytaniu dwóch stron wkurzyłam się i wytweetowałam wszystko, co miałam do powiedzenia w przestrzeni internetu. Po prostu, po pierwsze, skład... wołające o pomstę do nieba. I to nie, że ja mam takie oko, bo nie mam takiego oka. Jeżeli coś jest w miarę w porządku, to nawet się do tego nie przyczepiam. Literówki praktycznie na każdej stronie. Minimum tekstu. Minimum, absolutne minimum tekstu. Kilka zdjęć i to jest wielka publikacja, za którą oczekują, że ktoś zapłaci za to pieniądze. Ale ludzie to kupują, bo to jest Pawlikowska, bo to jest podróżniczka, bo tak naprawdę kupują to wrażenie, które im daje trzymanie takiej książki w rękach, czy ściągnięcie sobie jej na czytnik, czy lekko, miło i przyjemnie przeczytanie jej. Tak samo kupują Cejrowskiego, chociaż Cejrowski ma to do siebie, że on pisze fantastycznie. Naprawdę pisze fantastycznie, to jest tak troszeczkę jak z Chmielewską. Jak się kiedyś czytało Chmielewską, to śmiech dolatywał z jednego pokoju aż do drugiego pokoju i do kuchni i do łazienki.
Ale poczekaj, bo to tak, ty kiedyś pisałaś o zarobkach autorów.
No.
To Cejrowski jest okej, okay. On jest celebrytą, więc on prawdopodobnie nie musi wykładać własnych pieniędzy, żeby coś wydać, ale aha, on chyba ma własne wydawnictwo w ogóle.
Tak, on wydaje swoje książki własnym sumkiem, tak.
Ale dobra, załóżmy, żeby nie wydawał własnym. Ile on, załóżmy, że książka kosztuje 40 zł średnio. Możliwe, bo tam widziałem jego książki między 50 a 30 zł pi razy drzwi. Załóżmy, że 4 dychy średnio książka kosztuje. Ile typowy autor, taki znany autor, dobry autor, będzie z książki miał z tych 400 zł?
Wiesz co, znany, dobry autor rzadko się przyznaje, ale pewnie około 5 zł. Mniej znany autor może dostanie z tego 2 zł. Przy takich cenach w granicach powiedzmy 37 zł za książkę, pi razy oko. To jeszcze zależy od tego, czy autor ma podpisaną umowę na cenę okładkową,
no.
Czy na cenę sprzedaży. Przy czym umowy dotyczące ceny okładkowej są niepolecane początkującym autorom czy średnim autorom.
No to on by musiał w takim razie sprzedać jakieś, żeby zarobić te miliony, to by musiał sprzedawać, nie wiem ile Cejrowski ma książek, zakładam, że dużo tego wydał, bo patrząc po Beacie Pawlikowskiej, ona ma, nie wiem, z 40 pozycji?
Tak, no ale ona, wiesz, to tłucze, to są krótkie teksty, tak naprawdę dużą czcionką je publikują.
Okej. Wiesz co, aż wszedłem na publikację Cejrowskiego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ale to coś mało.
Ich dużo nie jest, natomiast one są niezłe. Gringo jest bardzo fajny.
No to jak on ma siedem książek, jak zarobił miliony, zakładam, że to jest więcej niż milion złotych, no to musiał sprzedać typu po no dobre 100 tysięcy sztuk każdej książki. No to nie jest źle, no to mógł teoretycznie
to robić. To sprzedać, zwłaszcza, że jeżeli on przede wszystkim robi to sam, prawda?
No.
W związku z tym sam też, czy przez zaprzyjaźnioną firmę, bo tego nie sprawdzałam, drukuje to. I od razu mu koszta lecą, bo tak naprawdę koszt fizycznego wydrukowania książki, z czym też miałam do czynienia przy okazji właśnie Halloweenu, nie jest duży. Jeżeli masz wystarczająco dużo egzemplarzy, to powiedzmy możesz to zrobić w granicach 7-8 zł za sztukę.
To nieźle.
W związku z tym, jeżeli masz książkę, za którą kasujesz później 40 zł, prawda? No to rachunek jest prosty. Oczywiście dlatego to też nie jest tak proste, bo oczywiście do tego dochodzi dystrybucja, prawda? Bo tą książkę, ale też możesz ją, tak jak Cejrowski, sprzedawać przez własną stronę i na eventach. A tam każdy chce książkę Cejrowskiego i najlepiej z autografem i jeszcze najlepiej ze zdjęciem z Cejrowskim, jeszcze najlepiej, żeby nie kazał się pomogać.
Wiesz co, ja się cały czas zastanawiam, już tak trochę zmienię temat, i ja się cały czas zastanawiam, bo tak, mam te swoje Indie do wydania.
No.
Na razie kończę Londyn, potem będę Indie robił po Londynie. I słuchaj, i mam tak, nie wiem, będzie, no sporo tego będzie. Powiem tak, samego tekstu jest gdzieś tak na 50 do 100 stron.
Mhm.
I zastanawiam się, w jakiej formie to wydać cały czas. Czy zrobić tak jak teraz aplikacja, czy jednak coś innego zrobić?
A powiedz mi, czy oprócz...
Dużo zdjęć będzie też, bardzo dużo zdjęć.
No właśnie, widzisz, inaczej nie tak ze zdjęciami jest problem. To jest pierwszy problem, na jaki każdy wydawca trafia zębami. No, no i pięknie. Powiedzmy, że są takie serwisy w Polsce, które oferują naprawdę wydawanie e-booków. Jak na przykład Virtualo, z którymi się współpracowało, rzeczywiście bardzo fajnie. Oni są tacy, też tacy fajni, różni ludzie.
Mhm.
No i dobrze, no i wydasz tą książkę, załóżmy Virtualo, i masz w niej dużo zdjęć. I przyjdzie człowiek, który będzie chciał ją czytać na Kindle 3, załóżmy. I od razu te zdjęcia po prostu wylatują w kosmos.
A co było z Kindlem 3, nie tak?
No, Kindle 3 to jest po pierwsze elektroniczny atrament, więc człowiek, który będzie czytał tą twoją książkę, to guzik z tych twoich zdjęć zobaczy.
A bo ja teraz widziałem, że jakieś uaktualnienie do Kindlów ostatnio było, że trochę lepiej te zdjęcia wyglądają, ale niemniej jednak i tak są czarno-białe.
No właśnie.
I podłe.
No dokładnie. W związku z tym jesteś od razu ograniczony do urządzeń, które są w stanie wyświetlać prawidłowo treść graficzną, prawda? No więc zostaje ci tak naprawdę tylko w tej chwili Apple Store. Albo wydanie tego w PDF-ie.
A ja się zastanawiałem jeszcze nad czymś innym, żeby w takim wydać takim Virtualo na przykład. Ale zrobić wersję na e-czyt, znaczy zrobić wersję uboższą fotografię, powiedzmy. I zrobić wersję drugą fotograficzną bardziej.
A powiedz mi, czy w tej twojej książce co gra pierwszoplanową rolę?
No przede wszystkim chyba zdjęcia są wiesz co, tak naprawdę jest to połączone ze sobą wszystko, bo i zdjęcia ilustrują tekst i tekst ilustruje zdjęcia. Bo jest dużo informacji dla takich osób, na przykład, które nigdy nie pojechały do Indii, to naprawdę z Iwoną spisaliśmy tak dużo takich prostych informacji, których sami szukaliśmy, nikt tego nigdzie nie publikował, I po prostu musieliśmy się tego wszystkiego samemu dowiedzieć. Takie proste rzeczy, wiesz, naprawdę proste, a to wszystko spisaliśmy. I to się może naprawdę komuś przydać w przyszłości.
To na pewno może być, ludzie lubią takie rzeczy, wiesz, im prościej, tym lepiej. W związku z tym to się może na pewno przydać, ale wtedy musiałbyś wejść na to wirtualo, musiałbyś się tam zarejestrować i wydać to w PDF-ie.
Okej. Okay.
Nie przyjmując się innymi, bo tam masz taką opcję, że możesz wydać albo w Mobi ePubie, no, albo w PDF-ie. I wydają po prostu w PDF-ie, bo tak naprawdę nie chodzi o to, ilu ludzi ją stamtąd kupi, tylko żeby ją rozesłać po innych księgarniach. Bo tak naprawdę w wirtualo najważniejszą rzeczą jest dystrybucja.
No.
A dystrybucja to jest to, czego każdy człowiek, który publikuje książkę, potrzebuje.
A co z takim PDF-em? Ale co z takim PDF-em? Ludzie sobie kupują takiego PDF-a, tak?
No.
I mogą go sobie wgrać na coś, albo czytać na komputerze, albo sobie gdzieś go tam wgrać. Okej, okay, to jest jedno. A nie znam, nie mam pojęcia o tej rzeczy, co mówisz jako drugą, czyli te po księgarniach. I co z księgarnie z tym robią?
Przede wszystkim wirtualno podpisały umowę o współpracy z innymi serwisami, które sprzedają internetowe książki, tak?
No.
No, w związku z tym mają tą książkę w bazie i inne serwisy jakby przenoszą ją na swoje strony. Są jakby podwykonawcami w tym względzie z wirtualno.
Okej, okay, czyli oni też w tym momencie jakby linkują do wirtualu, że wirtualo sprzedaje takiego PDF-a, możesz go kupić.
Nie,
przez...
Nie, sprzedają je na swoich stronach.
Aha,
za zgodą,
okay,
i autoryzacją wirtualo. W związku z tym automatycznie dodajesz książkę do wirtualo i ona ci się pojawia, załóżmy, w 10 różnych serwisach od razu. A ludzie wchodzą do różnych serwisów.
Hmm.
Plus jeszcze wirtualo to jest bodajże spółka córka, czy spółka należąca, to jest spółka należąca do Empiku. W związku z tym, jeżeli twoja książka znajdzie się wystarczająco wysoko na liście, to również przypłynie sobie tą drogą do Empiku.
Właśnie wszedłem tutaj na ich stronę, tutaj mają cennik usług. I oni tu piszą, że oni konwertują, a jeżeli sobie sam przekonwertujesz, to co?
Jeżeli chodzi o usługę konwersji w wirtualo, to jest prosta rzecz. Po pierwsze, możesz skonwertować plik sam. I wtedy jakby w ogóle te opłaty cię nie interesują. Albo jeżeli masz wiele we ręce i wiele we nogi, możesz poprosić wirtualo o konwersję. To w wirtualo ci tam to skonwertuje, jak nie pamiętam, ile one miałam, 50 zł za to? Czy coś koło tego? No, skonwertują ci to do ePub'a i do Mobi, ale tego pliku wyjściowego, który oni umieszczą u siebie na stronie, nie możesz przekazywać do żadnej innej księgarni. Czyli nie możesz go im gdzie indziej sprzedawać.
Okej. Okay. A powiedz mi jeszcze, to skoro już rozmawiamy, a takie PDF-y w jakim formacie się przygotowuje dla nich? A4 czy dowolny, na jaką masz ochotę?
Wiesz co, wydaje mi się, że dowolny, na jaki masz ochotę. Ja chyba lubiłam je w A4.
Ciekawy jestem właśnie, czy... Bo teoretycznie... A, widzisz, tu jest też kolejny problem ze zdjęciami. Zdjęcia fajniej wyglądają, jak są. Przynajmniej ja większość nie robię w pionie, tylko jednak landscape'y, więc...
A ja myślę, że to można. Ale kto ci zabroni na przykład złożyć tego PDF-a w poziomie?
No teoretycznie nikt, tylko potem to takie irytujące jest w przeglądaniu.
No chyba wtedy masz taki coś jak album, prawda?
No, no.
No ale wiesz, to musisz sobie, im więcej miejsca się to znajdzie, tym lepiej dla ciebie, tak?
No, to ciekawy pomysł, już nie wiedziałem o tym. Muszę o tych współpracujących, muszę się nad tym zastanowić, co z tym zrobić wszystkim.
Tam masz na stronie wirtualo, to jest bodajże strona apiwirtualo.pl. Jak sobie tam wejdziesz, tam będziesz miał wszystkie księgarnie, z którymi wirtualnie współpracuje, i to będzie właśnie między innymi Empik, Gandalf, nie pamiętam już dokładnie, co to było.
No ja musiałbym się zarejestrować najpierw, nie mam konta jeszcze wirtuala.
To sobie to w 2 minuty roboty cała sprawa zajmie. zarejestrowaniem się tam. Ja właśnie się loguję na stronę.
O, słuchaj, Kinga, my już strasznie długo rozmawiamy, właśnie się zorientowałem.
No, godzina 46 minut.
No, no.
I w ogóle nie rozmawialiśmy o matach. Prawie.
No, prawie. Prawie. A tak, taka. A słuchaj, a tak z ciekawości. Halo, jesteś?
Jestem. Właśnie co?
Znowu do mnie wydzwaniają z listy VIP. Są, daj mi na listę VIP, myślę, że są ważniejsi teraz, kurczę. Słuchaj, wiesz co? Chciałem się cię zapytać jeszcze o przyszłość. Trochę e-czytników, e-papieru, bo ja zawsze sobie wyobrażałem, przynajmniej jeszcze parę lat temu, jak pierwszy Kindle się pojawił, że bardzo szybko dostaniemy po prostu taką cienki kawałek, nie wiem, jakiejś takiej folii, plastiku, czegoś takiego, elektroniczny papier, ale papier, że możesz go zginać, wyginać i tak dalej.
Ale dobrze, a po co?
A nie wiem, no po to, żeby złożyć do kieszeni i sobie pójść gdzieś.
No, to znaczy, powiem ci, że mnie to zupełnie nie pociąga. Jeżeli chodzi o właśnie takie elastyczne rzeczy. Jeżeli coś jest elastyczne, to zapewne da się prosto to popsuć. Jak się da to popsuć, to będzie popsute i tyle z tego będzie. Zdecydowanie bardziej podoba mi się wersja Kindle z e-papierem. Nie Fire tabletu, tylko...
Nie, to ten Fire to w ogóle nawet nie traktuję tego jako Kindle, to dla mnie jest po prostu jakiś tam coś innego.
To właśnie Kindle z e-papierem mimo wszystko.
No dla mnie Kindle to jest po prostu... A ty masz Paperwhite'a czy zwykłego?
Ja mam zwykłego.
Ja właśnie byłem zmuszony kupić Paperwhite'a i pomimo, że myślałem, że to bez sensu, to chwalę sobie to podświetlenie jednak.
Ja jeszcze, znaczy, po pierwsze, w tej chwili u nas, jak ja kupowałam swojego Kindle, to o ile dobrze pamiętam, dam do niego 130 funtów czy coś koło tego. W tej chwili, w czasie świąt, sprzedawali je za 40 funtów chyba, żeby nie skłamać. Ceny...
Strasznie tanio.
No, strasznie tanio. To wiesz, w ramach takiej promocji świątecznej, żeby wszyscy kupili Kindle dla dzieci, znajomych, rodziny, tutaj bardzo dużo ludzi używa właśnie czytników elektronicznych i to ludzi w każdym wieku. Czasami bardzo fajnie możesz sobie zobaczyć, jak na przykład wchodzą do PC Worlda starsi ludzie, powiedzmy takie małżeństwo około 60, to widać, podchodzą sobie do takiego czytnika i rozważają, rozmawiają pomiędzy sobą, rozważają. Czy ten jest lepszy, czy ten jest lepszy, czy takie literki, czy śmakie literki. I to jest po prostu fantastyczne, bo wtedy widać, jaki jest prawdziwy potencjał tej technologii. W Polsce jednak mimo wszystko starszy człowiek, któremu dajesz technologię do ręki, on mówi, a bo ja się na tym nie znam, ja nie wiem, co z tym zrobić, ja się z tego nie nauczę. A tutaj ludzie są tacy otwarci, biorą to sobie do ręki, oglądają, kupują i cieszą się z tego. I to wzbogaca życie. Uważam, że to jest właściwa funkcja technologii, wzbogacanie życia.
W związku z... I nie utrudnianie go jeszcze przy okazji.
No właśnie, no bo to jest fajne, to jest proste. No bierze sobie człowieka tam tabliczkę do ręki i w ogóle nie ma żadnych oporów przed tym. Ci starsi ludzie tutaj doskonale wiedzą, gdzie się kupuje książki elektroniczne. Oni wiedzą, że to jest tak proste, że każdy to potrafi obsłużyć. Jest fantastyczne. No, ale w każdym razie chodzi o to, że te czytniki w tej chwili u nas są tak dostępne, że ja nawet nie mam, wiesz, jakiejś takiej presji. Miałam większą presję, kiedy mieszkałam w Polsce i coś trzeba było sprowadzić z zagranicy albo gdzieś tam kupić, bo nie było. A w tej chwili, ponieważ one są tak tanie, ja wiem, że jeżeli nagle będę miała ochotę pójść i kupić Paperwhite'a, to wsiądę w samochód, podjadę na najbliższego PC World, nawet nie do Amazona, czyli zajmie mi to jakieś, no powiedzmy, 15 minut, jak będzie wiatr wiał z nieodpowiedniej strony, i go sobie kupię. W związku z tym nie odczuwam takiej presji zmiany. Poza tym teraz pewnie ty się będziesz śmiał, ale cała reszta też. Nie chcę zmienić mojego Kindle, ponieważ w końcu kupiłam mu okładkę, w której on dobrze wygląda i którą bardzo lubię.
Oj, wiem, o co chodzi.
To jest okładka, która była przeznaczana do jakiegoś tam Nexusa. Ona jest fajna, jest skórzana przede wszystkim, z takiej grubej skóry. Przylega do niego po prostu jak szyta na miarę i po prostu nie mogę. Nie włożę tej perłajki do tej okładki, w związku z tym będę znowu chodzić przez rok po sklepach i szukać okładki do niego.
Ja dalej nie znalazłem, wiesz? Ja do dnia dzisiejszego nie znalazłem.
Wiesz, że ja miałam iPhone'a 3, jak dobrze pamiętam. I w pewnym momencie kupiłam dla niego najpiękniejszą okładkę na świecie skórzanego gryfina. Po prostu piękna, takie tłoczone, taka babska. Brązowa skóra, takie tłoczone kwiatowe wzory. I jak miałam kupić sobie 4, to odwlekałam kupno iPhone'a 4, bo po prostu takiej okładki z niego nie będzie.
Wiesz, ja mam problem, to była jedna z decyzji, dla których jak wymieniałem iPada mini na iPada tego z Retiną mini też, to nie zdecydowałem się na Era, bo mam fajną kopertę do niego. Nie chciałem kolejny kupować.
Całe szczęście, że ten iPhone nie dotyka, wiesz? A teraz będzie jeszcze gorzej, bo teraz mam iPhone'a 5S i bardzo, bardzo, bardzo długo szukałam do niego jakiegoś opakowania. Aż w końcu kupiłam taką drewnianą ramkę do niego z podklejanym skórzanym tyłem. I po prostu nie wchodzi mi w żaden stojak do ładowania. Ale po prostu
Wiesz co, wejdzie ci w jeden. Wejdzie ci do... Boże, jak to się nazywa? Ja to kupiłem niedawno. 12 South High-Rise dla iPhone'a.
Ten, który...
Taki metalowy.
W zeszłym numerze?
Nie, to Paweł Hać pisał o nim. Taki metalowy, taka podstawa dosyć płaska, duża, aluminiowa i taki aluminiowy pałąk jeden wystaje.
No.
Ale tam można regulować, on ma takie plecki jakby i te plecki możesz regulować sobie na grubość. Więc praktycznie
grubość,
z każdym pierwszym wejdzie.
To chodzi o to, że nie starcza wtyku.
A, to tutaj możesz wtyk też regulować, że on wystaje po prostu bardziej. I wtedy, tak. Zobaczę, 12 South High-Rise dla iPhone'a. Paweł Hać recenzował. Nie wiem, czy o tym pisał, ale to mam, to na pewno tak działa.
Co nie zmienia faktu, że po prostu kocham tą okładkę. Ja w ogóle bardzo lubię połączenie elektroniki z naturalnymi materiałami, czyli ze skórą, z drewnem. To na mnie po prostu działa.
A co myślisz w ogóle, co myślisz o tych nowych iPhone'ach, których nie ma jeszcze?
Których nie ma. Powiem ci, tu pewnie będzie zaraz krzyk, ale myślę, że będą większe i będzie opcja większego iPhone'a. I jeszcze teraz będę herezję mówić. Myślę, że to dobrze.
A kurczę, nie, czemu herezję? No, część osób chce takie. No. Rozumiem, że ty byś... Załóżmy przez moment, że będą oba, czyli 4,7 i 5,5 cala. To którego ty byś sobie kupiła?
Musiałabym je wziąć do ręki. To taka jest prawda. Musiałabym je wziąć do ręki. Większy iPhone, minimalnie większy iPhone, byłby chyba lepszy. Wiesz, czasami na przykład jak oglądasz film na YouTubie, gdzieś w biegu, albo ktoś się z tobą dzieli jakimś swoim zdjęciem, prawda? To dużo wygodniej to zobaczyć na nieco większym ekranie.
Nie, bo ja się zastanawiam, ile osób przesiądzie się na 5,5-calowego iPhone'a i zrezygnuje z iPada.
Znaczy, ja na pewno nie zrezygnuję z iPada. Nie ma mowy, nawet przy większym iPhone'ie.
Ja też sobie tego, znaczy ja bym nie chciał w ogóle większego iPhone'a, tak, tym bardziej 5,5 cala, ale też bym z iPada nie zrezygnował, bo wykonuje on dla mnie inne zadania przede wszystkim.
Właśnie o to chodzi, wiesz, bardzo często ludzie chcą używać przedmiotów, które nie są przeznaczone do wykonywania jakiejś czynności, koniecznie, żeby wykonywać tą czynność. Tak jak wiesz, próbowano z Kindle zrobić tablet w pewnym momencie. Wszystko ma swoje przeznaczenie i dla mnie iPad służy do czego innego niż laptop, iPhone służy do czego innego niż iPad. No sorry.
No słusznie. Słusznie. Ja właśnie zastanawiam się, jak to się wszystko skończy. No zobaczymy. ciekawy jestem, bo największe zaskoczenie dla mnie będzie to, że, znaczy zaskoczenie, no już się przyzwyczaiłem do tego, że nie będzie już tego czterocalowego, rzekomo, tak? Oczywiście wszystko mówimy w kategorii plotek, że nie będzie już czterocalowego i tak naprawdę albo 5S, jak ktoś będzie chciał dalej, no albo coś zupełnie nowego, dużego.
Znaczy wiesz, to duże to jest bardzo relatywne.
Wiesz co, ja mam drugi mam tego HTC w domu, tego 4,7 cala i on jest dla mnie za duży, po prostu jest dla mnie za duży. Znaczy, także ja mam straszne opory przed tym.
Zobaczymy, co Apple będzie w stanie zrobić z takimi wymiarami. Bo może się okazać, że za chwilę zapomnimy, bo ma to do siebie, że jak coś zrobi, to później natychmiast zapomina, że kiedyś było inaczej. A później jak zobaczy ten poprzedni produkt, to myśli sobie, Boże, jakieś to było wyporne. Tak mniej więcej z iPhone'em 3 było przecież. Że jak miała się pojawić czwórka, to wszyscy krzyczeli, o matko święta, nigdy tego nie będę używał, przecież to jest okropne, wygląda jak Motorola. Nie pamiętam, kto tak mówił, ale tak było. No. A później jak dostaliśmy czwórkę, to o Boże, jakie to piękne, jakie to wspaniale leży w ręku, a trójka fu. Więc prawdopodobnie może się okazać tak, że jeżeli będzie ten ekran większy, to Apple zrobi to w taki sposób, że wszyscy będziemy się ślinić, żeby go mieć.
To bardzo możliwe, że tak będzie.
Znaczy wy to na pewno.
My się będziemy ślinić, tak?
Ustawicie się śliniąc w Berlinie albo w Londynie.
Nie, my będziemy do Drezna jechali.
No, też przyjemnie.
A Drezno jest ślicznym miastem, tak w ogóle.
Na pewno.
No nic, słuchaj. Zobaczymy, jak to będzie. Ty rozumiem, nie będziesz jechał do Londynu do stać w kolejce?
Nie, nie będę. Ja jestem zupełnie odporna na ten szał. Ja poczekam, aż wy mi najpierw powiecie, co w nim jest nie tak i dlaczego mam zaczekać na następną kolejkę.
Ja zawsze coś znajdziemy. Jesteśmy w tym dobrze.
Ja zawsze czekam na następną kolejkę. Zawsze kupuję tą drugą wersję modelu.
No, wiesz co, jak gdybym był normalny, to też bym tak robił, ale nie jestem.
Ja was po prostu rozumiem pod tym względem, tak? To jest słuszne, tak? Niektórzy są od tego, żeby tą nową technologię rozebrać na kawałki. Ja jestem od tego, żeby je używać.
Piszesz jeszcze czasami odręcznie jakieś teksty?
To znaczy czasami, bardzo rzadko, jeżeli zdarza mi się pisać odręcznie, to celebruję.
No właśnie, ja ostatnio miałem okazję skorzystać, bo chciałem też do trochę gadżetów w postaci długopisów przejść. Jeszcze na koniec mi się przypomniało. Miałem ostatnio okazję po wielu, wielu, wielu latach, przynajmniej chyba 10, takiego najtańszego Bika, nie wiem, czy kojarzysz te długopisy Bika, które są te jednorazówki, ale wersję okrągłą, nie taka, co ma takie, tam, nie wiem, sześcio- czy ośmiokątny kształt tej obudowy, tylko jest całkowicie okrągła i ta główka też jest okrągła i przez to, i ona jest trochę większa, ona nie jest taka cieniutka, taka grubsza, trochę pisze grubiej, nie wiem, czy kojarzysz, wiesz, o czym mówię.
No, pewnie.
Wiesz, że miałem okazję takim długopisem pisać i przypomniałem się, jak bardzo uwielbiałem pisać akurat tym konkretnym długopisem wiele lat temu, no i szukam w tej chwili, słuchaj, od paru dni po różnych warszawskich sklepach czegoś takiego i nie mogę tego nigdzie znaleźć. Wyobraź sobie, że nie ma. Ponoć w Selgrosach jest.
To wszyscy lubili pisać tym drugim, bo on był taki miękki. Znaczy nie wiem, co ci powiedzieć, ponieważ nie wiem, gdzie takie nabyć. U nas tutaj jest bardzo dużo.
Nie, bardziej chciałem się zapytać ciebie, czy też masz jakieś takie ulubione, czy też miło wspominasz jakieś właśnie narzędzia piśmiennicze, jak może jakieś pióro albo coś?
Ja piszę piórami. Zdecydowanie, to dla mnie ma taki, smakuje i pachnie taką historią jakąś zaprzeszłą, strasznie. Bardzo lubię pisać piórem. I bardzo lubię pisać koniecznie, znaczy kiedyś był taki kolor atramentu, który był nie do końca niebieski, on był taki jakby lekko zielonkawy, ale ciągle niebieski.
Okej, chyba wiem, o czym mówisz.
Jak wysychał na papierze, to wyglądał tak, jakby to było napisane 200 lat temu. I to jest mój ulubiony kolor atramentu.
A jak kiedyś gdzieś go zobaczysz, czy coś, to mi podeślij linka, to zobaczę sobie. Bo ja mam takie pióro, które leży, niestety mi zaschło i zastanawiam się, jak najlepiej to przeczyścić, bo wodą nawet nie idzie. I chyba jakimś alkoholem trzeba będzie to potraktować. No. Ale tak właśnie czasami mnie... Najgorzej jest to, że czasami właśnie mam ochotę napisać coś tym piórem, ale zawsze jest zaschnięte już. Co zrobić?
Wyczyścić. A to jest na naboje czy na pojemnik?
A, to wyboru do koloru. Jedno i drugie przyjmuję.
No to wiesz, to nie najprościej się czyści takie pióro. Zwłaszcza, że jeżeli źle wyczyścisz, to później się albo się rozlewa, albo się blokuje. Jest guzik, ani w jedną, ani w drugą.
No ja nie jestem specjalistą, więc będę liczył na szczęście. Mam nadzieję, że nie popsuję. Nie, ale tak właśnie byłem ciekawy, czy ty w szczególności nie masz jakichś takich preferencji, bo wiem, że no kiedyś nie zawsze musiałaś pisać na komputerze. No. Zresztą...
Ja jeszcze pamiętam takie czasy, kiedy nie wolno było pisać na komputerze i oddawać prac na komputerze.
A, słusznie, było coś takiego.
To ja jeszcze pamiętam ze swoich czasów i pamiętam, że ja pisałam w ogóle pracę magisterską o takim... ładnie brzmiącym tytule Internet źródło współczesnej przestępczości. I pisałam to u naczelnego kryminologa Brunona Hołysta. To jest facet, który jest autorem książek do kryminologii, kryminalistyki, suicydologii, no całej masy rzeczy. Ja pamiętam, że jak mu oddałam tą swoją pracę, to w kieszonce w okładce była włożona płyta CD z dodatkowymi materiałami. Ja pamiętam, że on to tam sobie przejrzał, powiedział, no dziękuję, ja sobie poszłam, a on nagle krzyczy za mną, pędzi przez korytarz i się drze, pani, a na co mnie ta dyskietka? No. Także takie historie też pamiętam. Natomiast jeżeli chodzi o samopisanie, to zdecydowanie cenię narzędzia do pisania. Chodzę sobie, muszę mieć odpowiedni notatnik i chodzę i kupuję sobie takie notatniki, które są zrobione z czerwonego papieru.
Jakiego?
Czerwonego. To jest taki grubo no. papier. Tak. Plus najlepiej, żeby miały naturalną układkę, czyli albo płótno, albo skóra. I zestaw swój do pisania też mam w takiej skórzanej zawijce. I cały czas mi się wydaje, że za rzadko z tego wszystkiego korzystam.
Ja ci powiem, że jak w Indiach byłem, to kupiłem sobie taką taki notatnik, no nie wiem jak to inaczej nazwać. Skóra taka zawinięta trzy razy wokół siebie.
Dokładnie. Mhm.
I w środku nawet nie papier, który jest po prostu zgięty w pół. I robi za notatnik. Prawdopodobnie i tak się targowałem strasznie ostro, żeby mi to sprzedali. Ta skóra wygląda jakby miała, nie wiem, przynajmniej z 50 lat.
No, mm-hmm.
Jak na były takie bardziej komercyjne tam też. Był taki właśnie sklep piśmienniczy, gdzie mieli jakieś najprzeróżniejsze dziwne urządzenia sprzed bardzo wielu lat. I to mi się udało wyrwać. Strasznie i tak prawdopodobnie przepłaciłem za to dwukrotnie, ale w sumie jak na europejskie warunki, to i tak nie było drogo. Natomiast leży i czeka na jakiś ambitniejszy plan. A papier też jest taki, którego w ogóle w Europie prawdopodobnie nie spotkasz.
Taki w krateczkę.
Taki w krateczkę, mm-hmm. taki... No. Do tego by mi się taki atrament, o którym wspominałaś,
przydał. No, powiem ci, że pisanie w takich notesach to jest fantastyczne uczucie. I ja też kiedyś miałam tak właśnie, że jak kupowałam te notesy, to chciałam w nich zapisać coś niezwykle ważnego. Tak, żeby to miało jakiś cel, jakieś przeznaczenie, a później nauczyłam się po prostu w nich robić notatki. I to jest naprawdę fantastyczne, bo później wyjmujesz sobie taką kupkę notesów z biurka, jak szukasz jakiegoś pomysłu, kartkujesz je i to jest klimat.
Mi jest strasznie szkoda, jak nie będę miał jakiegoś konkretnego zastosowania, to po prostu nie chcę tego nawet używać. Bo żal, no. Nie wiadomo, kiedy będę miał kolejną okazję coś takiego kupić po prostu.
Znaczy wiesz co, ja kupuję to, u nas są takie sklepy właśnie piśmiennicze, z których sprowadzają z różnych krajów i ja kupuję je tutaj. i wcale nie są jakieś tak przeraźliwie drogie, powiedzmy, znaczy, no relatywnie, prawda, bo normalny notes kosztuje załóżmy funt, no funt albo funt 20, natomiast taki bardzo porządny to powiedzmy kosztuje 6-7 funtów.
Hmm.
Ale to też nie jest tragiczne, bo 7 funtów to ile teraz? Będzie 35 zł?
No jakoś
no
tak.
No to nie jest tragiczne.
Nie,
prawda?
Nie ma tragedii. Nie ma. Nie ma. Ja za tego zapłaciłem, wiesz co, nie wiem, bo oni za niego chcieli chyba coś koło 200 zł po przeliczeniu, czy coś takiego, ale to jest naprawdę, to jest, no wygląda całkowicie ręczna robota, wiesz o co chodzi, i wygląda na bardzo stare. Ja ich stargowałem chyba ciut poniżej stówy. Ale długo mi to zajęło i chyba ze 2 czy 3 wizyty do tego sklepu, jeśli dobrze pamiętam. Także nie wiem, ile on jest warty tak naprawdę, ale po prostu jestem strasznie, sentyment mam już do niego, mimo że leży na razie i tylko zdobi półkę.
No może będziesz miał jakiś projekt, wyjedziesz gdzieś za granicę, będziesz zapisywał notatki z podróży, taki prawdziwy dziennik z podróży.
No właśnie w takiej formie chcę zrobić te Indie z zeszłego roku. Także zobaczymy.
Widzisz, do wszystkiego znajdziesz zastosowanie.
To powiedz jeszcze na koniec, czy będzie jakaś niespodzianka w tym roku?
Niespodzianki są zawsze, na pewno jakaś będzie.
No to dobrze, to czekam.
No a wyłączysz to nagrywanie w końcu?
Już wyłączam. A pożegnasz się z słuchaczami?
Tak. Chciałam z tego miejsca serdecznie pożegnać się ze wszystkimi słuchaczami. I z Wojtkiem też.
To chyba nasze najbardziej oficjalne pożegnanie, jakie nagraliśmy kiedykolwiek. Bardzo się cieszę z tego powodu.
Również. Dziękuję Państwu za uwagę.
Dzięki, że chciałaś wziąć udział w końcu i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wpadniesz.
Tak, kiedyś, kiedy będziemy przygotowani do tego, żeby rozmawiać.
Byliśmy bardzo przygotowani.
Znaczy, może ty byłeś przygotowany, ja nie byłam. Ja wyszłam akurat ze spaceru z psem.
No ale to byłaś właśnie, to jest idealny moment, żeby rozpocząć nagrywanie. Byłaś zrelaksowana po spacerze miłym, dotleniona dobrze, mózg ci pracował prawidłowo.
I od razu poczułam się jak Bruce Willis.
A jak się Bruce Willis poczuł?
No mówiłam ci, Piąty Element. Pamiętasz Piąty Element?
No.
No. To Bruce Willis wygrywa w cudzysłowie tą wycieczkę.
Tak.
No i tam jest na tym promie kosmicznym całym, który jego wiezie, jest ten prezenter z radii, ze stacji radiowej. Taki marzonek w dziwnej
peruce. No kojarzę go. Próbuję sobie przypomnieć nazwisko tego aktora, ale nie przypomnę sobie w tej chwili. On grał potem, no dobra, nieważne, no wiem o kogo chodzi.
No. I on jest taki czap i w ogóle taki czati i jap i on...
A, już kojarzę, tak, już kojarzę, teraz dopiero skojarzyłem. I on gadał przez 5 minut, a ten mu odpowiedział, yes.
Tak, i podstawia ciągle ten mikrofon temu biednemu Willisowi pod twarz, a on odpowiada, tak, nie, okej. Okay. Ja się dokładnie tak czuję, no.
Aj, wiesz co, bo ja zawsze sugerowałem, nie pamiętam komu to ostatnio było, ale osobom zestresowanym, żeby sobie łyskacza małego strzelili przed nagraniem.
Ja powiem ci, że ja się nie stresuję, tylko ja mam w ogóle generalny problem ze small talkiem, wiesz?
Czy jesteś, czekaj, jak to mój kiedyś wychowawca powiedział, jesteś indywidualistką?
Znaczy to też, ja w ogóle nie jestem aspołeczna, ani asocjalna, ani nic takiego. Bardzo lubię rozmawiać, bardzo lubię się z nimi spotykać i w ogóle wszystko. Tylko jeżeli czuję, że ktoś mi, znaczy, że atmosfera jest taka, że musisz powiedzieć coś najlepiej lekkiego, miłego, fajnego, to mi się od razu nie chce. A teraz wyobraź sobie, że mieszkam...
bardzo dobrze.
Teraz wyobraź sobie, że mieszkam w Anglii, gdzie jak tylko wysadzę nos za drzwi, to wszyscy sąsiedzi oczekują, że będzie smoto.
No, w Anglii tak jest, prawda?
No i musisz powiedzieć cokolwiek, albo piękna pogoda dzisiaj, albo miejmy nadzieję, że jutro będzie piękna pogoda, a jak twój pies, dobrze, a dzieci dobrze. A czy jesteś dzisiaj szczęśliwa i zadowolona, jak ci idzie? No świetnie. No to po prostu koszmar.
A masz już jakąś taką listę formułek gotowych albo przygotowujesz sobie następny dzień kolejny?
Nie, ale wprowadzili mi się nowi sąsiedzi i tutaj na wsi jest taki zwyczaj, że nowy sąsiad jak się wprowadzi, to przychodzi się przywitać. I ten sąsiad mnie tak troszeczkę z nienacka zastał akurat wtedy, jak ja po prostu leżałam w łóżku i spałam. Walił mi do drzwi, ja myślałam, że to jest jakiś świadek Jehowy, który też mamy. I od razu przepraszam wszystkich świadków Jehowy, ale tak jest, że zazwyczaj, jeżeli ktoś chodzi od domu do domu, to są albo ludzie, którzy zbierają na jakieś tam fundacje, albo są to właśnie świadkowie Jehowy, którzy przychodzą porozmawiać z ludźmi, albo jest to nikt inny. Bo tutaj nie ma takiego zwyczaju, żeby przychodzić i pytać ludziom do drzwi. A, jeszcze dzieci na Halloween przychodzą. Także jest...
No to jest fajne.
Tak, to jest fantastyczne, to jest bardzo piękne. No ale innych ludzi nie ma, więc jeżeli nie otwierasz światło Jehowy, jeżeli nie otwierasz ludziom, którzy zbierają pieniądze, bo akurat innych drobnych na przykład, no to nie otwierasz drzwi takim, którzy kupają z nienacka, bo cała reszta się umawia wcześniej. No i właśnie zawalił mi tak w drzwi, ja jestem na tyle uprzejma, że otworzyłam okno i zawołałam do niego grzecznie po polsku, czego? A ten się zaczął tłumaczyć, że no, bo ja właśnie chciałam się przesadzić, bo była przesympatyczny facet, bardzo fajna rodzina. I tak właśnie głupio wyszło, że no, że jestem jakaś społeczna i babcia na tym szefie. I na wszystkich innych też.
Oj, wiesz co, tak mi się to właśnie skojarzyło z House MD, z doktorem House'em, nie wiem, czy kojarzysz ten serial.
Wiesz co, nie obejrzałam nawet jednego odcinka.
No więc jako rodowita prawie Brytyjka i biorąc pod uwagę, że aktor jest Brytyjczykiem, zdecydowanie powinno się obejrzeć. A między innymi jedna scena, gdzie właśnie jakiś świadek Jehowy, również ich przepraszam, ale to nie mój kawał był, puka do niego do drzwi, on otwiera i oni coś tam zaczynają mówić, a on dziękuję, tak z takim uśmiechem na twarzy, dziękuję ślicznie, ale właśnie kupiłem trochę islamu. I to dzisiaj pamiętam tekst, trochę islamu. I ja teraz się modlę po prostu, żeby no przesadzam trochę, ale bardzo bym chciał, żeby jacyś świadkowie Jehowi zapukali, żebym też mógł użyć ten tekst w końcu.
Znaczy, ja ci powiem, że to jest, znaczy, ja sama znam paru świadków Jehowi, wiesz, to jest...
I ja też. To są bardzo mili ludzie.
Bardzo, bardzo. I to jest naprawdę straszne, że takie stereotypowanie się pojawia. No ale kurczę, po prostu, no to naprawdę jest jeden z dwóch gatunków ludzi, którzy tu przychodzą tutaj do drzwi. Ci, którzy zbierają na chore dzieci i świadkowie Jehowy, no.
Słuchaj, ja wychodzę z założenia, że to są niewinne żarty. Trzeba mieć do siebie trochę dystansów. Nabijają się z, że tak powiem, w cudzysłowie, z sadowników, z cukierników, czyli z androidowców, z blondynek i każdego praktycznie. Także zawsze jakiś kawał będzie.
To już strach po prostu. Powiedzieć na przykład, że ktoś... Wiesz, jak ci mówiłam o tym prezenterze radiowym z... Piątego elementu i miałam użyć słowa czarne, to się zawahałam.
Ale ja też ponoć w tej chwili w Stanach, ja tak słyszałem, nie wiem ile jest prawdy w tym, nie możesz zamówić czarnej kawy, musisz zamówić ciemną kawę. No. Czy nie uważasz, że to już jest przesada, już taka no, na maksa?
Znaczy, wiesz co, ja uważam, że bardzo dużo jest przesady, jeżeli chodzi o polityczną poprawność.
Jestem przeciwny. Ja nie staram się nie być politycznie poprawny.
Po pierwsze, jest mnóstwo uogólnień, z których to wynika. Po drugie, to ogranicza... Przecież jak ktoś tam się przyczepił do biednego wierszyka o Murzynku Bambo. Jakaś była akcja, że jeden z afroamerykańskich Polaków, ja nie wiem nawet jak to powiedzieć,
Murzynów, no Boże.
Nie, no chciałam się zachować poprawnie. Uznał, że po prostu ten wierszyk, pomimo że tradycyjnie uważam, że o bardzo fajnym przekazie, właśnie wręcz odwrotnie, takim sympatyzującym, prawda? To, że go obraża.
Wiesz co, każdy, zawsze się znajdzie ktoś, kto za przeproszeniem ma nasrane w głowie i nic na to nie poradzisz.
No, prawdopodobnie. Prawdopodobnie.
Ale fakt, że ta polityczna poprawność już zaczyna sięgać jakiegoś takiego poziomu całkowitego absurdu momentami. I nie, ja osobiście staram się z tym walczyć, no bo to jest bez sensu. Nie przyjdę do tego, poproszę ciemną kawę. No sorry.
Nie, no kawę czarną, absolutnie.
To jest ponad moje siły. Mnie takie rzeczy tak strasznie irytują. Po prostu się wkurzam, bo to jest głupie. Nie lubię głupoty.
To znaczy, wiesz, powiem ci, że na przykład tutaj w Anglii to jest troszeczkę inaczej rozwiązane, ponieważ oni od tak wielu lat żyją w społeczeństwie wielonarodowościowym, że tak naprawdę, owszem, no, przysłowiowe są takie teksty, że wszyscy przyjezdni o odmiennym kolorze skóry mają dużo lepiej, prawda? Bo wystarczy, że krzywo spojrzą, a już wszyscy się boją oskarżenia o rasizm. Ale oni tutaj zupełnie jakoś tak spokojnie. Tutaj różne religie żyją dokładnie obok siebie i nic się nie dzieje. Tak samo jak różnokolorowi ludzie żyją obok siebie i też się nic nie dzieje.
Wiesz, co mnie strasznie dobija w tym, co się dzieje w Anglii w ogóle? I strasznie mnie to cieszy, że w Holandii była sytuacja w jakiejś małej miejscowości, że lokalni, że tak powiem, mieszkający tam od wielu lat, nie poszli głosować. Natomiast wszyscy przyjezdni, a w przeważającej części byli to Arabowie, którzy tam się osiedlili, poszli na głosowanie i wybrali Araba na burmistrza, który po pierwsze zlikwidował im choinkę w centrum miasteczka, zlikwidował im te Christmas całe, jakieś te święta Bożego Narodzenia takie dla całego miasta, jakieś tam inne rzeczy polikwidował i tak dalej. I wprowadził jakieś swoje. To po pierwsze, to mnie ucieszyło, bo skoro tak zrobili. Ale wiesz, co mnie przeraziło? I to było albo w Londynie, albo gdzieś pod Londynem. Wybudowano piękny basen, który był całkowicie przeszklony. Na pewno z jednej strony, już nie pamiętam, czy z większej ilości. Więc z ulicy normalnie było widać do środka, co się dzieje na tym basenie. To przeszklenie między innymi też zapewniało prawidłowe naświetlenie tego wnętrza tego obiektu. Nowy basen. Wyobraź sobie, że na ileś tam naście tysięcy osób, co korzystało z tego basenu, były dwie Arabki. One zaprotestowały, napisały jakiś list, Bóg wie co tam jeszcze, że to jest dyskryminacja muzułmanów, bo im religia zabrania kąpania się przy widoku publicznym, więc one żądają, żeby te szyby zostały zasłonięte. Wyobraź sobie, że zakleili je jakąś czarną folią.
Masz.
Dla dwóch osób. Ja przepraszam bardzo. Wiesz co, ja rozumiem, gdyby to było w ich kraju, ale przyjeżdżają do kraju takiego, a nie innego i jakim prawem w ogóle coś takiego żądają? Mi się to nie mieści w głowie. Ja tego nie rozumiem.
Znaczy, wiesz, w dużej mierze wydaje mi się, że mimo wszystko to są tutaj wydarzenia incydentalne, wiesz? Albo w takich miejscach, w których je bardzo dobrze widać, czyli właśnie w dużych miastach. Tam, gdzie właśnie ktoś trzęsie portkami, bo go zaraz oskarżą o dyskryminację i o rasizm. Powiem ci, że tak jak ja mieszkam sobie na takiej wiosce, to tutaj mamy mnóstwo różnokolorowych ludzi i to zewsząd, ponieważ to jest bardzo specyficzna wieś, więc są Afrykańczycy, Kenijczycy, Francuzi, Niemcy, no, każda możliwa nacja, jaką sobie można wyobrazić. Nawet Tybetańczycy byli ostatnio. Chyba nadal mieszkają. Ludzie o absolutnie różnych religiach. I normalnie we wsi odbywa się fanfer, gdzie wszyscy się świetnie razem bawią i nikt na nikogo nie wyjeżdża. Odbywa się Halloween, przy którym to, co się dzieje u nas i to rokrocznie przy Halloween, po prostu napadają na nas katolicy. No mieliśmy taką sytuację, że wszedł facet i nam rozwalał po prostu regularnie całą zabawę, wieszając nam na ścianach w sieciach społecznościowych święte obrazki. A tutaj po prostu katolicy trzymają swoje dzieci w domu, te dzieci nie uczestniczą w Halloween, bo takie mają przekonania. Te, które nie mają takich przekonań, idą, bawią się, i nikt na nikogo tutaj nie napada. To jest naprawdę fantastyczne, już nie wspominając o tym, jak się ludzie mijają na ulicy.
A, no to widzisz, to dobrze, że ty masz chociaż pozytywne doświadczenia. Ja mam koleżankę Brytyjkę, która jak wróciła do Anglii w końcu, żeby tam mieszkać, to stała się straszną rasistką, bo ona zupełnie nie toleruje tego typu rzeczy, tego typu zachowań, właśnie jak wspominałem, z tym basenem chociażby.
To naprawdę wymaga przyjeżdżania. Większość Polaków, którzy wyemigrowali, prawdopodobnie miałaby mi to za złe, ale przyjechanie do cudzego kraju wymaga szanowania zasad, jakie w nim panują.
Otóż to, dziękuję bardzo.
Kultury, bo to nie jest twój kraj. Ten kraj może stać się twój, jeżeli będziesz w stanie się w nim zintegrować. Ale to ty musisz pochylić głowę, bo to ich normy kulturowe, zasady, sposób życia są ważniejsze niż twoje. Albo do nich pasujesz i wtedy zostajesz, albo nie i wtedy za przeproszeniem wymowa. Ale nawet większość naszych rodaków stosuje taką zasadę już od samego początku, że dlaczego to nie jest przetłumaczone na język polski? Dlaczego ja nie jestem traktowany specjalnie, przecież ja przyjmę z Polski? Wchodzisz na przykład do sklepu i widzisz Polaka z daleka, bo to ten, który bardzo głośno krzyczy słowo na K.
Aha.
Po prostu wiesz, czasami ja tu jestem już 9 lat praktycznie i powiem ci, że czasami po prostu wstydnie się przyznać, że jestem Polką. W takiej sytuacji, kiedy idzie grono naszych kolegów, załóżmy, i robią przedstawienie. Po prostu.
Ja ci się nie dziwię. I może na tym pozytywnym akcencie, bardzo pozytywnym,
zakończmy
dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Dziękuję, Kingo, że przyszłaś i odezwałaś się i że będziesz w przyszłości też gościem. Oh.